odpalaj muzyczkę i jedziemy z
papierem. Musimy jej słuchać?
No i ja.
Masz ją znać
jak
na pamięć.
Jak będzie się skończyła?
Ja wam powiem, kiedy się skończy.
I już.
Już. Muzyczka się skończyła. Witamy na 18. Forum o Gadce, czyli cyklicznym podcaście forumowiczów bloga Poligamia.
Taki cykliczny, tak naciągany ten wyraz.
Dlaczego?
To jest chyba trzeci podcast z rzędu.
W czwartki, czasami w soboty.
Ale się ukazuje.
Ale się ukazuje, tak.
Ukazuje się oczywiście w niezmiennym składzie. Dzisiaj zaczniemy od Tartaka, bo on mówił ostatnio, że zawsze jest drugi, więc jemu to nie robi różnicy.
Czyli... Poczułem się specjalnie teraz.
Teraz poczułeś się specjalnie, możesz się przedstawić wszystkim.
Przedstawiam się.
No. I drugi jest Wojtek Kubar.
Witam, witam.
I trzeci jestem ja, czyli Mike, tudzież Sir Mike.
Słuchacze zgłupieją.
No. To tak niedobrze.
Chaos, totalny chaos organizacyjny.
Ale wiecie, jest lato, ptaszki śpiewają gorąco za oknem. Chociaż dzisiaj byłem na poczcie i była klimatyzacja włączona, także czułem się jak w Europie. Szedłem na pocztę, no parę ludzi było w kolejce, ale to standard.
Włączyli klimatyzację na poczcie?
Mają klimatyzację, to już...
Wije jeden z drugim z poczty.
No. Także dzisiejsze...
Ja się nie dziwię, że tam pełno ludzi siedzi.
Dzisiejsze doświadczenia z pocztą są na medal. Oczywiście jak listy dojdą, to zobaczymy.
Listy zawsze dochodzą.
Pewnie, że tak. Dobra.
Tylko w niewłaściwe miejsce czasami.
Dzisiaj mamy dla was dwa tematy, które pojawiły się na forum w ostatnich dwóch tygodniach. Coś nowego, bo w sumie ostatnio nie było tematów, a teraz się pojawiły dwa i to takie dosyć... Jeden się rozciągnął aż na cztery strony, a drugi tylko na jedną. Oczywiście będzie chodziło o to, o te nasze konsole, na których gramy i o to, czy następna generacja konsol jest nam potrzebna. No i czy te konsole, które są obecnie, to jest jakiś taki największy przełom, czy jeszcze czekamy na coś innego? No i oczywiście standardowa porcja gier. Trochę na PS3, trochę na Xboxa, chociaż więcej chyba na Xboxa tym razem.
Tym razem.
Tym razem.
No to tak. No i to tyle. Tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy podcast, więc jeżeli komuś się ta zapowiedź nie podoba, to dalej nie musi słuchać.
Potrafisz sprzedać program.
Wow. Teraz połowa ludzi wyłączyła właśnie.
No to trudno się mówi, no. Ale ten... Słuchalność Forum o Gadce spada, jakby nie patrzeć po statystykach, jest coraz mniej, ale na razie zwalamy to na okres, sezon ogórkowy i okres wakacyjny. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym miesiącu. Miejmy nadzieję, że dużo lepiej.
A w przyszłym miesiącu też są wakacje.
No, w sumie są. Tak.
To będziemy zwalać na następne, na wrzesień.
Może będzie mniej turnusów. No,
no właśnie. Dobra. Zaczynamy od pierwszego tematu. Czy następna generacja konsol jest nam potrzebna? Taki temat założył użytkownik Waha na naszym forum. Było to dokładnie 30 czerwca, więc już ponad tydzień temu. Temat urósł dosyć sporych rozmiarów. No a Waha w swoim pierwszym zdaniu pisze, że słowem wstępu, lata lecą, powstają nowe gry, niektóre piękniejsze, powstają nowe technologie, jakieś Kinecty, Movy, które mają zachęcić do grania nowych graczy i przedłużyć żywot samej konsoli. No i oprócz tego, co on tutaj jeszcze napisał, na koniec zadaję takie pytania, że moim zdaniem następna generacja konsol nie ma sensu jeszcze przez kilka lat. Z drugiej strony ciekawi go, jakie featurey oprócz lepszej grafiki Microsoftu i Sony dodadzą w swoich przyszłych maszynkach. No i co o tym sądzimy? Czy czekamy na następną generację, czy nie czekamy? Co chcielibyśmy zobaczyć, jeżeli chodzi o technologię, czy jakieś społeczności? No i Simon X zaraz w pierwszym poście swoim napisał: nie czekam. Nie spieszę się z wydawaniem 1500 zł na nową konsolę. Chciałby, żeby skupili się teraz deweloperzy na grach, na te wszystkie pontony i Movy. No i on by bardzo chciał przygodówki point and click, strategię i strzelanki na szynach.
I wszystko, żeby było w 256 kolorach.
Strzelanki na szynach, to właśnie jest ten, taki ponton, tak?
No tak. Tutaj między innymi też Michaelius napisał później w tym wątku, że Chciałby konsolę, która będzie oferować w końcu te 1080p, dobrze wyglądające tekstury, anti-aliasing. No i by chciał m.in. też Wii, które będzie można podłączyć do monitora, nie zatrudniając przy tym tunera TV z wejściem komponent. No bo wiadomo, na Wii jest troszkę średnio, jeżeli chodzi o wysoką rozdzielczość.
Średnio to za dużo powiedziane.
No dobra, a wy na coś czekacie? Czy myślicie, że ta następna generacja konsol powinna być szybko, późno?
To znaczy, Wacha tutaj wspomina o możliwościach technicznych nowego, przewidywanego nowego sprzętu. Mhm. Powiem wam, że tak długo jak grałem na PC-cie, to kiedy spoglądałem na gry konsolowe, to zawsze mi się wydawało, że one bardzo szybko zaczynały odstawać od tego, co potrafiły robić komputery, bo w przypadku komputerów dwa razy do roku dokonywała się rewolucja na rynku kart graficznych, procesorów, więc bardzo szybko następował postęp, ale od kiedy gram na konsoli, nie interesuję się tym, jak wyglądają gry na PC-cie, więc nie mam tego punktu odniesienia i wydaje mi się, że ten stan, który zastałem w 2007 roku na konsoli jest cały czas stanem obowiązującym. I kiedy nie patrzę, kiedy nie mam tego punktu odniesienia, to wydaje mi się, że ta moc obliczeniowa konsol w zupełności mi wystarcza.
A nie uważasz, że te niektóre gry są, nie wiem, albo są słabo zoptymalizowane, albo te konsole już nie dają rady i dużo już jest takich gier, które nie trzymają tego frame rate'u i spada poniżej 30 klatek i to grubo.
Ja bym uwierzyłbym w to, uwierzyłbym w takie słowa, że na przykład gra musi tak wolno chodzić, bo szybciej się nie da, że musi być rwanie tego ekranu, bo konsola nie wyrabia, że tekstury muszą być tak słabe, bo się więcej do pamięci nie mieści. Ja bym w to wszystko uwierzył, gdyby na przykład na rynku nie było takiej gry jak Uncharted 2.
No dokładnie, to samo chciałem powiedzieć.
Która nagle pokazuje, że może być i szybko, i ładnie, i ostro, i tekstury wyraźne. Wiesz, czegoś się nie da zrobić do czasu, kiedy nie przyjdzie ktoś i pokaże, że to się da zrobić. Mhm. Oczywiście, no prędzej czy później uderzymy głową w mur, bo moc obliczeniowa będzie niewystarczająca. Daję głowę, że gdyby pojawiła się informacja, że za rok, za półtora ma się pojawić nowy Xbox, który będzie miał dwa razy więcej tego, trzy razy więcej tamtego, to tego samego dnia postawiłbym na półce swojej, do którego wrzucałbym co miesiąc 10 zł. No, bo jeżeli taki sprzęt się pojawi, to pewno go kupię, bo to będzie obietnica ładniejszych gier. Niekoniecznie lepszych, ale na pewno ładniejszych.
To jeszcze... Też trzeba się zastanowić, wiesz, czy to pójdzie jedynie w poprawienie grafiki, czy oni jednak pójdą w takie rzeczy jak teraz, czyli pontony i inne mowy.
Nie
można zapominać o tym, że coraz bardziej popularne się robi granie właśnie typu ten online, tak? Czyli nie potrzebna żadnej skrzynki, tylko jest potrzebny jakiś tam...
Szybkie, gruby kabel.
Gruby kabel internetowy, tak? I jakiś telewizor i już właściwie możesz grać na wszystkim.
No tak, to fajnie brzmi, ale gdzieś czytałem nie dalej jak tydzień temu, że zdaje się Splinter Cell był uruchomiony na OnLive'ie i działał w detalach medium. Mhm. No to skoro jednak ja bym wolał konsolę, która mi wyświetli to w high niż OnLive'a, który wyświetli mi w medium.
Ale to pewnie był jakiś ten. Bardziej mnie przeraża to, że czytam, że są jednak opóźnienia się zdarzają, więc... I to nieważne na jakim grubym kablu, lecz takie rzeczy się dzieją, więc to muszą jeszcze popracować.
No, to jest
ale mówimy o przyszłości, prawda?
Tak. Także podejrzewam, że gdyby była nowa konsola z jednej albo z drugiej stajni, która by oferowała większą moc obliczeniową, to bym się skusił, bo to jest obietnica ładniejszych gier. Niekoniecznie lepszych, ale ładniejszych.
Bo ja na przykład wolałbym gry, które mają taką głębszą, fajniejszą fabułę niż jakiegoś Crysisa następnego, czy... Oczywiście gra musi być ładna, tak czy inaczej, jak Uncharted, ale fabuła też powinna stać na wysokim poziomie, bo będziemy dostawać jakieś takie tytuły, które... No zobaczymy w końcu ileś tych cieni, tak, ilość dynamicznych świateł i no, znudzi się to, a jednak wiele z nas lubi wracać do jakichś Monkey Islandów, bo ta gra po prostu była fajna i miodna, a nie to, że ona ładnie wyglądała.
No słuchaj, podam ci taki przykład. Mass Effect 2, o którym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Kiedy grałem w niego w styczniu, to wydawał mi się najpiękniejszą grą na Xboxa. Kiedy w tym tygodniu, w zeszłym, odpaliłem nowe DLC, to mi się już wydawał brzydki.
No zgadza się.
No, postęp mimo wszystko następuje. No. Nowa generacja jest nieunikniona. Ona się teraz z perspektywy ekonomicznej ani jednej stajni, ani drugiej szczególnie nie uśmiecha, no ale prędzej czy później nas czeka.
Mhm. Ja myślę, że oni jeszcze nie sprzedali tego, co mogą sprzedać, więc jakakolwiek zapowiedź, że coś może się udać, byłaby strzałem w stopę, prawda, bo ludzie by się wstrzymali z zakupem.
Zgadza się. No. Do tej pory nie ma żadnej pewności, że oni w ogóle zarobili coś na tym, nie?
A po drugie, rzeczywiście chyba muszą się pojawić jakieś takie masowe głosy, że ten sprzęt nie daje tam deweloperom tego, co by chcieli zrobić.
Na przykład,
gdyby
na przykład Epic powiedział, że nie jest w stanie przygotować następnej wersji swojego engine'u na tej konsoli, bo już po prostu konsola nie daje rady, no to nagle się okazuje, że połowa gier przygotowywanych, bo tak, jednak ten silnik jest bardzo popularny, okazuje się, że już uderzyły głową w sufit. No. Gdyby taka firma ogłosiła, że zaprzestaje prac, bo nie jest w stanie nic więcej wyciągnąć z tej konsoli, to byłby sygnał.
Zaraz mi się pojawiła nowa konsola.
Ale
w tydzień.
Ale pytanie jest, czy jest nam potrzebna. No, na dzień dzisiejszy nie jest mi potrzebna.
No zobaczcie, cały czas wychodzą takie gry szczególnie...
Ale mówimy, że nie jest nam potrzebna, ale wyobraź sobie, że dostajesz teraz tą nową konsolę i wszystko jest dwa razy ładniejsze, szybsze i w ogóle. I w tym momencie myślisz, kurde, jak ja mogłem grać na tym poprzednim sprzęcie?
No. Nie, no jasne, no to jest naturalna sprawa. No ja pamiętam, kiedyś widziałem intro do gry Another World i myślałem, że spadnę z krzesła, no.
Wiesz, tak samo tak jak wspominałeś PC-ta, prawda, i upgrade'y. Tak. To ja też się, wiesz, wychodziła nowa karta co tydzień graficzna i myślałem, no to przecież mi to idzie jeszcze, prawda. Niepotrzebne mi jest nowe, ale już... No,
do czasu, aż ty zobaczysz, jak wygląda...
Aż do czasu, aż wyszła następna gra, która już nie uruchamiała ten.
Wszystko zgadza. Ale zobaczcie, wychodzą takie gry jak... Na Xbox Live Arcade czy na PSN-ie wychodzą takie gry jak Braid, jakieś Triny, teraz ten Limbo będzie, tak? To są takie małe dzieła sztuki. Ktoś to gdzieś napisał, taką opinię przeczytałem gdzieś na jakimś forum chyba, czy gdzieś w komentarzach pod jakimś newsem. I jednak można zrobić takie fajne, inne, niecodzienne gry i ludzie to będą kupować.
Jasne, ja też...
Nie, no wiesz, ale na Atari też miałem gry, które mógłbym powiedzieć, że są, wiesz, małym dziełem sztuki.
No tak, ale to jest to, co...
Wiesz, i strzelało się czwartym, prawda?
To jest to, co Tartak kiedyś mówił, że to tam musiałeś sobie więcej wyobrazić i tam ci okładka musiała wszystko powiedzieć. A teraz, no...
Wiesz, ja też lubię te małe, ładne gry z pomysłem, no ale on traktuje je jako przerywniki. Natomiast raz na jakiś czas lubię odpalić taką grę, która powoduje u mnie opad szczery. Mhm. Wtedy to jest dla mnie, usprawiedliwia to w moim odczuciu zakup tego sprzętu. Mhm. Kiedy ja siedzę przed telewizorem i powiem, o cholera, to wtedy wiem, że warto było...
Że coś z tym było. No. Don Simon na forum napisał, że wolałby, żeby gracze nie wymagali postępu w grafice, bo dzięki temu, używając popularnych silników, czyli tamten oklepany Unreal, gry mogą tworzyć mniejsze, biedniejsze zespoły, których siła będzie leżała w ciekawej... to chyba jakiś błąd jest, ciekawej fabule i pomysłowości, a nie w grafice i na milionach na reklamy. Bo dobry pomysł i ciekawa historia nie wymagają 50 milionów. Ja się absolutnie z tym zgadzam.
To wszystko fajnie. No to tak jakby trzeci świat wystosował list do Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych, żebyście przestali się rozwijać, poczekajcie na nas 100 lat, aż dojdziemy do waszego poziomu, to wszystkim będzie nam żyło fajniej. No, ktoś musi być tym koniem napędowym. No, ktoś musi ciągnąć do przodu.
No, mnie bardziej denerwują takie dodatki do konsoli, które się robią popularne, czyli telewizor 3D, który jest ostatnio tak najnowszym takim jakimś wymysłem Sony. Mm-hmm. Wiesz, takie rzeczy mnie najbardziej denerwują. Że oni zamiast się zająć nową konsolą, to się zajmują bardziej takimi pierdółkami, które chcą dorzucać do wszystkiego.
Nie, ale wiesz, to są dwie różne dywizje Sony, a ta dywizja odpowiedzialna za konsolę się została zaprzągnięta do pracy, bo tam najłatwiej jest pokazać ten efekt 3D. Najłatwiej go wykorzystać przy użyciu tego telewizora. Ja nie mam pretensji do Sony za to, że wdraża technologię 3D. Nie mam ochoty brać w tym udziału teraz, bo uważam, że kroki dzielą nas od telewizorów, do oglądania których okulary będą niepotrzebne, ale podoba mi się, że ktoś jest tym liderem, który narzuca tempo.
Mhm. A uważacie, że ta generacja konsol obecna jest taka najbardziej przełomowa, czy jeszcze coś innego mogło być? To już tak nawiązując do tego następnego tematu, który założył Błażej.
Dokładnie. Chyba tak mówi o każdej generacji, która wchodzi, tak? Mhm.
Bo on tutaj wymienił, że teraz mamy według niego takie największe trzy rewolucyjne zmiany, to jest możliwość podłączenia konsoli do internetu, bezprzewodowe pady i możliwość grania w wysokiej rozdzielczości. Ale tutaj już sporo ludzi od razu swoje kontrargumenty przytoczyło. Mi się tutaj najbardziej podobała wypowiedź Kubitusa, który powiedział, że to totalnie został spłycony, fajny temat. I dla niego w nowej generacji najważniejsza jest ta taka meta otoczka grania, czyli achievementy, trofisy, sposób, w jaki zmieniają podejście do wielu gier i oczywiście jakieś tam DLC, małe pierdoły, dema online'owe, awatarki, integracja z Facebookiem, no i takie generowanie takich społeczności wewnątrz siebie. Coś, czego jeszcze nigdy nie mieliśmy na konsolach, bo było tylko na PC-cie, tak?
To jest faktycznie nowe na konsoli, bo możliwość podłączenia konsoli do internetu, bezprzewodowe pady, no i ta wysoka rozdzielczość, no może bez wysokiej rozdzielczości. To już wcześniej było, tylko że na tej konsoli się dotarło. W sensie działa już tak jak powinno było działać od początku, bo PS2 przecież też można było podpiąć do internetu, Dreamcasta można było podpiąć do internetu.
Tak.
Działało jak działało, no ale technologia była. Bezprzewodowe pady, no można było kupić bezprzewodowego pada, no ale tylko dlatego, że wszystko się dotarło i weszło w standard. To jest o tyle dobrze, a tak jak wspomniał Kubitus, no te achievementy, trofea, to jest, wydaje mi się, strzał w dziesiątkę.
Bo to jednak bardzo mocno przedłuża granie, no jeżeli by tego nie było, to byśmy grę dawno w kąt rzucili, a tak można sobie trochę dłużej przy niej posiedzieć, albo jakoś niektóre zakamarki zwiedzić podczas gry bardziej.
Dla mnie
coś fajnego tam wpadnie.
Kiedyś, kiedy grałem i zobaczyłem napis koniec gry, albo napisy końcowe, to był dla mnie koniec gry. Ta gra lądowała na półce. A teraz ktoś mi próbuje wmówić, że ja widziałem tylko 30% tej gry, że nie jestem prawdziwym graczem, dopóki nie zrobiłem tego, tego, tego i tego. Nie lubię tego, ale jest to genialny zabieg ze strony Microsoftu i Sony, które próbują nas utrzymać przy konsolach, przy tej konkretnej grze na dłużej.
No i ja osobiście w Uncharted sobie grałem drugi raz specjalnie po to, żeby tam nabić parę dodatkowych pucharków, a tak pewnie bym ją odłożył i zostawił już, do niej nie wrócił.
No ja nie wiem.
Ja też widzę po sobie, jak się zmieniło moje granie, prawda?
No.
Skończyło się grę i to był właściwie jej koniec. A teraz człowiek myśli, jak tu teraz dobić resztę tych pucharków, czy tam achievementów.
Uważacie, że...
Z tym, że ja nie uważam, że mi się to nie podoba. To jest właśnie...
A uważacie, że achievementy to jest swego rodzaju sposób w ogóle na to, żeby sprzedać grę?
To znaczy, ci, którzy mają słabe gry, mogą się chwytać takiego koła ratunkowego jak achievementy. Bo są takie gry, które są kupowane dla...
Hannah Montana na przykład.
Dla achievementy.
No właśnie, już nie powiem, kto Hannah Montana wymaksował, ale...
To.
Każdy, kto w nią zagrał, bo takie tam były achievementy.
Ale ja nie lubię na przykład takich achievementów, gdzie mamy pięć achievementów, czy tam pucharków na krzyż i to jest całe, bo one są wciśnięte na siłę. Ja lubię takie achievementy, gdzie rzeczywiście trzeba się czymś wykazać, albo coś pozbierać, gdzieś tam powchodzić w jakieś zakamarki, to...
No, no to Hanna Montana jest dla ciebie. Idealnie.
To, tak. Ja właśnie, no, w tej generacji właśnie to jest przełomowe pośrednio przez te achievementy, że nie wystarczy już grać, tylko trzeba grać w określony sposób. Nie wystarczy gry przejść, to trzeba ją przejść w odpowiednim stylu, z odpowiednim skillem. Mhm. Bo nagle się okazuje, że nie wystarczy rozstrzelać wszystkich przeciwników w korytarzu i dobiec do windy. Tylko na przykład należy trzech przeciwników zabić jedną kulą. Albo zabić pięciu przeciwników pod rząd samemu, nie będąc uderzonym ani razu. I nagle, wiesz, poziom trudności rośnie, narzucane są kolejne wyzwania. Nie liczy się już to, że grasz, tylko jak grasz.
Mhm. Ja czasami się łapałem na tym, że specjalnie najpierw przed graniem patrzyłem na listę achievementów i mówię, aha, dobra, tu będzie trzeba zrobić to, a tu trzeba będzie zrobić to.
Tak, to też ta generacja konsol też mnie tego nauczyła, bo do tej pory z rozżaleniem wspominam Batmana, w którym brakuje mi dosłownie trzech achievementów, a jeden z nich to jest ten, który polegał na obiciu mordy wiwatującym strażnikom tuż przed samym końcem gry.
Tego też nie mam.
Tak, i teraz musiałem całą grę przechodzić tylko po to, żeby obić im te mordy. A nie mam na to ochoty, pomimo że gra jest świetna.
Oczywiście.
Ale ta sytuacja nauczyła mnie, żeby sprawdzać listę achievementów zanim odpalę grę, tak, żeby jakieś głupoty nie...
No właśnie, takie achievementy mnie trochę denerwują, bo one są takie... Trzeba o nich wiedzieć.
Kolejny taki przykład to jest latanie na maszynie Leonarda da Vinci w Assassin's Creed 2. Mm-hmm. Jak nie zaliczyłeś tego w czasie tej konkretnej misji,
no to musisz, sorry.
To musisz przychodzić grę od nowa albo od kupić początku. DLC.
Mm-hmm. No ale to taka ich natura. Chociaż z drugiej strony wolę takie achievementy niż na przykład zabij tam 5000 zombie czy...
No to są takie...
Strzel kilkaset bramek, tak jak było w Pro Evolution Soccer swego czasu.
To są takie, których zadaniem jest tylko i wyłącznie zatrzymanie gry w twoich rękach. Bo 5000 trupów można nabić na przykład grając tylko przez miesiąc bez przerwy. No to nie służy to niczemu innemu, jak tylko zatrzymaniu tej konkretnej kopii gry.
Chociaż jeszcze z trzeciej strony wolałbym, żeby tak zatrzymywano mi grę w rękach, niż przez jakieś kody na dodatki za $10.
No właśnie, czy nie uważacie, że ta generacja jest przełomowa ze względu na DLC?
Na to, trochę na pewno, ale to jest chyba bardziej wina nas, graczy, bo my to kupujemy. Jakbyśmy tego nie kupowali, to by nie było tego przełomu.
Znaczy, no, nie chcę uogólniać, bo przecież nie wszystkie DLC są złe. No.
Oczywiście, jasne.
Natomiast w tej generacji ten model, w zasadzie no, nie przypominam sobie, żeby na PS2 na przykład były jakieś materiały do ściągnięcia. Nie jestem tak biegły w tej generacji konsol, ale to jest pomysł, który powstał wedle mojej wiedzy w tej generacji się rozwinął i w tej generacji dotarł się i działa sobie w najlepsze. To nie jest tak jak te bezprzewodowe pady czy sam dostęp do internetu. To jest pomysł, który powstał w tej generacji, rozwinął się i zadomowił. No,
to był taki pomysł wzięty trochę z PC-tów moim zdaniem, prawda? Bo grając na PC-cie też mieliśmy taką możliwość, żeby tam jakiegoś moda dociągnąć, czy jakiś tam dodatek.
Na PC-cie to różnica była subtelna, bo jeszcze do kiedy ja grałem na PC-cie, to dociągać można było trzy rzeczy, tak jak mówisz. Można było ściągać moda, którego robił ktoś, kto tą grę kochał. Ale ściągałeś to na własne ryzyko, na własny
rachunek. No jasne.
Raz działało, raz nie. Można było ściągać patche, które czasem były content patchem, czyli dodawały jakąś popierdółkę, albo były dodatki, które na PC jeszcze za moich czasów wychodziły na płytach. To znaczy, jak kupowałeś grę, to potem za pół roku albo za rok wychodził dodatek, który kupowałeś. Podejrzewam, że rozwój DLC na PC-cie, nie wiem jak w tej chwili wygląda sytuacja DLC na PC-cie, podejrzewam, że tak samo jak... Tak samo jak
Steam, prawda? A Steam to, jest to samo, co na konsolę.
Tak, ale Steam to jest tylko jeden z wielu tam platform, jedna z wielu platform dystrybucji cyfrowej. No oczywiście, największy, jasne.
Mi na no PC... tak, ale wygląda na to, że ten model, czyli sprzedawanie świadomych małych części dodatków do gier, niedużych dodatków na płytach, tak jak kiedyś, no to stanowi pomysł, który powstał, rozwinął się i zadomowił w tej generacji. Z tego względu moim zdaniem ta generacja jest przełomowa.
Na PC-cie mi się... Kiedyś mi się to nie podobało za bardzo, bo tam nie było takiej... Według mnie to jest to, co właśnie Kubitus napisał, czyli ta meta otoczka i ta społeczność, która się wytworzyła wokół Xbox Live i PSN. Bo na PC-cie kiedyś to było takie, że każdy sobie, tak? Był stworzony ten Steam, potem były stworzone jakieś takie różne mniejsze społeczności typu BioWare na potrzeby jeszcze wtedy Neverwinter Nights jedynki stworzyło bardzo, bardzo dużą społeczność i to były takie obozy gdzieś tam rozsiane po całym świecie i sobie to tak było, a tu jest wszystko tak no fajnie w jednym miejscu i szybko, bezboleśnie.
Znaczy, no jest baza graczy, nie baza fanów konkretnej gry, tylko baza graczy.
No właśnie.
Ale pamiętam jeszcze, kiedy grałem na PC-cie, na przykład było z jakiego jak GameSpy.
Było, to tak, był, jest. Tak. No.
To był taki program, w którym zakładało się konto, rejestrowało się i pamiętam, że też służył do tego, że można było sobie rozmawiać z 10 osobami, łączyć się w grupy, odpalać konkretne gry z poziomu GameSpy'a. I takich programów było kilka. Ten jeden pamiętam, bo z niego korzystałem, ale wiem, że były alternatywy.
Tak.
No, próby były, no ale to mówię, no, dotarło się na tej generacji.
No jest tego trochę, jest Raptor, mamy jeszcze X-Fire, które już są teraz no, bardzo dużymi społecznościami moim zdaniem, ale jakoś to tak, no, nie wiem, to co jest według wokoło konsol jakoś bardziej mi się podoba i tak fajnie, wygodnie, można sobie usiąść na kanapie, poklikać, założyć headset, od razu porozmawiać z kimś.
Mam wrażenie, że pecetowcy to nie wszyscy to muszą lubić, muszą to traktować jak konieczność. To jest słynne GTA 4, które na PC-cie wymagało instalowania pół tuzina różnego softu.
No tak? Oczywiście.
Natomiast na konsoli jest to element konsoli. Wszyscy to mają, wszyscy mają konto, wszyscy mają zestaw słuchawkowy. No, to jest na tyle zintegrowane z samym menu konsoli, że nie sposób zorganizować to bez tego.
Mhm. Wiesz, nie można też zapomnieć o tym, że w ogóle podejście do grania się zmieniło w ostatnich latach, prawda? Też to inaczej wyglądało kiedyś, w tych czasach pecetowych, a inaczej to wygląda teraz. Pomijam, jak to jest reklamowane w mediach i w prasie, ale w ogóle samo jakieś takie mentalne podejście do grania, które przestało być zabawą dla małych dzieci, a stało się takim, powiedzmy w cudzysłowie, sztuką, stylem życia, czy tam hobby, prawda? Mm-hmm. To też zmienia w jakiś sposób generację całą.
No, prawdą jest, że przełomowym w tym ujęciu jest postrzeganie graczy, prawda? Bo kiedyś się wydawało, że gracz to jest ta osoba, która siedzi sama w domu przed komputerem, nie ma znajomych, nie ma kumpli i cały dzień spędza przed monitorem. A teraz nie mówię, że jest...
Teraz też ma kumpli, siedzi.
Teraz siedzi z kacetem na głowie.
Nie mówię, że jest drastycznie inaczej. Drastycznie różnie, natomiast okazało się, że ma teraz doszedł ten headset, za pomocą którego może się komunikować z bandą innych takich nerdów, które siedzą przed komputerem. Ale no, tak jak Wojtek powiedział, przełomowe stało się z tego względu, że pojmowanie grania i graczy jest też inne teraz.
A uważacie, że te wszystkie Move'y, Kinecty i takie akcesoria około konsolowe, to jest przełom, czy to jest po prostu wciśnięte nam na siłę? Bo ja uważam, że to jest wciśnięte na siłę po to, żeby przedłużyć żywotność sprzętu.
To raz, a to jest dwa, to jest zbieranie punktów u ludzi, którzy nie mają pojęcia o grach. No, jeżeli wiesz, New York Times o tym napisze, CNN zrobi reportaż, wiesz, przebije się do szerokiej publiczności i potem następnym razem, kiedy powiesz takiej osobie, że jesteś graczem, to on powie, a widziałem to i się tak się skacze, się nie...
A, to na tym pontonie się płynęło.
Tak. No wiesz, a ty mówisz, że będziesz mówić jako graczem, mając na myśli Left 4 Dead i Gears of War, nie? Mm-hmm. I powiesz tak, tak, się skacze, się tak. Tak. No, nie będziesz się wdawał w naszą dyskusję. Facet będzie miał ciebie przed oczami jako tego, który skacze z całą rodziną przed telewizorem, ty będziesz wiedział swoje. Mm-hmm. Natomiast, no wiesz, no, postrzeganie będzie inne, że wiesz, że gracz to jednak nie jest ten wariat, który cały dzień by pruł, strzelał i wyrzynał.
No.
Mm-hmm.
No dobra, super. To powoli chciałem powiedzieć, zakończyliśmy podcast. Tak? Powoli zakończyliśmy tą część forumową. Przejdziemy do części growej, która znowu jest bardzo bogata. Ja na początku muszę tutaj odstawić prywatę, bo muszę podziękować jednemu z naszych userów, TuMat, który mi pożyczył kolekcjonerkę Heavy Raina. Dziękuję bardzo.
Złożyłeś mu to origami?
Nie ten. Ona doszła do mnie wczoraj, także ja ją tylko rozpakowałem, zobaczyłem, co tam jest, ale nie widziałem, żeby tam. Nie widziałem, żeby tam to
było. Kartka, to mu złóż to origami.
Tak. Nie, ale bardzo, bardzo fajnie, bo musiałbym specjalnie kupić tą grę po to, żeby ją przejść. Akurat mam taki mus, że muszę zagrać w Heavy Raina jeszcze raz z kimś.
Cholera, czuję się normalnie oszukany. Ja wszystkie moje gry musiałem kupować, żeby jeszcze...
No i chciałem specjalnie kupić, ale mamy taką fajną społeczność mamy wokół forum Poligami, która sobie pomaga i w ogóle...
No ja też takie razie odpalę prywatę, gdyby ktoś mi chciał pożyczyć jakąś grę, której nie mam na liście gier, na mojej gamer karcie, to może mi śmiało wysłać. Najlepiej jak w środku będzie koperta zwrotna już opłacona, to znaczy z naklejonym znaczkiem.
Ze znaczkiem, tak.
Przyjmę każdą grę poza sportową i wyścigową.
5 której... złotych na paliwo jeszcze, albo na pile.
Nie, ja bywam na poczcie co dzień, także poradzę sobie.
Super. Dobra, to teraz przejdźmy już do tych gier takich rzeczywistych. Bo jest ich znowu cała masa, tak.
Zacznijmy od tych gier, co graliśmy, to mam pytanie do was, bo wyszła wiadomość o tym, że się pojawi Dragon Age nowy. Mhm. A wiem, że wy jesteście wielkimi fanami tej gry.
Tak.
I co sądzicie o tym?
Znaczy mi się podoba ten pomysł z tym, że nie będziemy mogli wybrać sobie klasy postaci, tylko będziemy mieli z góry narzucony male, female. Tak.
Właśnie dlaczego ci się to podoba? Raczej ludzie się palą teraz, wiesz.
Nie, bo mi się podoba to, czym tłumaczyli się.
Wyłączyli ekwipunek w Mass Effect 2, teraz nie będę mógł wybrać postaci.
Tak, bo tam chodzi o to, że będziemy wybierali po prostu, czy jesteśmy kobieta, czy mężczyzna i będziemy mieli jedno imię. I to mi się podoba, bo wreszcie będzie można zrobić fajny voice acting dla naszego bohatera, tak jak było w Mass Effectie, tak? Czyli te dialogi będą wreszcie wyglądały jak dialogi, a nie jakieś pomruki, czy wybieranie z listy. I te dialogi w Dragon Age były strasznie nudne, tak na dłuższą metę.
Nie, dialogi były niezłe akurat. To była najlepsza część, moim zdaniem, Dragon Age'a.
Znaczy nie, no spoko, one były niezłe, ale były nudne. Po iluś tam godzinach grania, no to jak... Zależy, w jaki moment trafiliśmy, bo jeżeli graliśmy 2 godziny i w pewnym momencie dochodziliśmy do...
Ja cały czas próbuję przetworzyć dobre, ale nudne.
Ja właśnie też nie wiem bardzo, co ma to
chodzi. Odpowiednią analogią będzie film Woody'ego Allena, dobry, ale nudny.
Nie, chodzi mi o to, że one były... Czasami były takie... Tak się smęciły. Nie wiem, czy to było wina tego, że niektóre postacie, które tam się spotykało, tak smęciły, a inne nie. No, ja miałem takie odczucie, że właśnie niektóre z nich się
to była poważna
strasznie dłużyły.
Ludzkie i krasnoludzkie dramaty rozgrywały.
No jasne, oczywiście. No dobra, ale wracając do tego Dragon Age'a, no to podoba mi się. Podoba mi się ta zapowiedź i chciałbym właśnie zagrać to w takiej formie, jak oni to przedstawili. Bo wydaje mi się, że dzięki temu ta historia będzie fajniejsza, a nie będzie to jakiś mega skomplikowany świat. No bo ten pierwszy Dragon Age to było tak jak kiedyś Neverwinter Nights, czyli oni stworzyli platformę po to, żeby ludzie zrobili mody, a nie po to, żeby przedstawić fajną historię, bo fabuła w Neverwinter Nights z pierwszym taka kiepska była trochę. Tak samo z Dragon Age'em, no bo...
Zagalopowałeś się, no.
Na PC-cie przecież... Cały wielki kit do robienia modów i dali ludziom możliwości i ludzie sobie teraz rzeźbią. A ja bym wolał dostać takiego Mass Effecta trzeciego na przykład.
Ja nie wiem, czy to będzie lepsza gra, na pewno będzie bardziej filmowa, tak jak Mass Effect 2. Hmm? I podejrzewam, tak, że druga część się może Wojtkowi podobać, tak jak mu się pierwsza nie podobała.
Hmm? Znaczy, jeżeli poprawią grafikę, w co bardzo wątpię w tym czasie.
Czy oni właśnie mówili, że mają poprawić grafikę między innymi?
No, ja... poprawić,
och, to zaufanie.
Poprawić to wiesz, to co mogą. Ja bym chciał, żeby to miało nową grafikę, bo to, co było w pierwszej części, to było dla mnie niedopuszczalne.
Mhm. Wiesz, poprawić to może było
jeżeli to będzie to samo, tylko niektóre teksturki będą ładniejsze, to ja też dziękuję za takiego krapulca. Mhm. W każdym razie te arty, które wydali, są ładne, tylko że te arty do pierwszej części arty też były piękne. Ładne.
Arty są wszędzie ładne.
No. Zobaczymy. Mi jakoś nie przeszkadzało to, że dialogi wybierałem z listy. Mój bohater mówił, jakoś przyzwyczaiłem się do tego od czasów Fallouta. No zobaczymy.
Ale mimo wszystko fajnie bym
przede wszystkim chciałbym, żeby była grafika lepsza. Tak? Bo tylko to mnie jakoś najbardziej nie odpychało tej gry.
No dobra.
Ja już prawie zapomniałem, że nie mam tej gry wymaksowanej, teraz znów mi przypomnieliście.
O,
sorry.
Wszystko musisz maksować, ja nie wiem.
Nie, tylko gry BioWare.
A, okej, okay, zapomniałem. Dobra, to Kubar wszystko musi maksować.
Nie. Tylko Lego. Wszystko,
nie, ja tylko Lego i Hanę Montana.
Wszystko z wyłączeniem gier BioWare.
Dobra. To teraz przejdźmy już do tych namacalnych gier. Ponieważ ja...
Grałem,
tak, dużo. I będąc tutaj wielkim patriotą i wspierającym nasze rodzime produkcje. Nie, oczywiście trafił mi się Snajper w bardzo korzystnej cenie. Ghost Warrior, nasz.
Kupiłeś, czy ktoś ci pożyczył?
Nie, kupiłem.
No już
ale dostałem z forum naszego forum dostałem kod zniżkowy do Empiku. No i całość kosztowała...
No, gry mu wysyłają kupony, zaraz ci zaczną... Załóż sobie PayPala, to ci zaczną jeszcze...
Mam już PayPala. Jak ktoś by chciał wpłacić coś tam na przykład na forum Ogatkę, to ja chętnie podam.
Może co znaczy na forum Ogatkę?
No tam na forum
Ogatkę... Ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy.
No, za te fundusze zakupi paluszki i orzeszki teraz te.
Ojej.
Wow, nie mogę się doczekać.
Super.
Nie zobaczę zdjęcie.
No. Dobra. I kupiłem Snajpera, ponieważ ogólnie zachęcały mnie trailery i te wszystkie tam screeny, koncepcja tej gry. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja nie oczekiwałem po tym, że to będzie cud i w ogóle nie wiadomo jaka fajna gra ze snajperem, bo już się sparzyłem kilka razy i ja wiem, że to gra o snajperze to może być fajna przez 10 minut, jak sobie zrobimy 3 headshoty z 500 metrów, ale później no, się staje nudna, tak? To trzeba było tutaj to jakoś urozmaicić. No i City Interactive urozmaiciło, ale trochę im to nie wyszło, ponieważ ta gra ogólnie jest bardzo nierówna. Jest taka... Z jednej strony ma ładną grafikę, ale jest mnóstwo takich drobnych szczegółów, które wkurzają, czyli gdzieś tam jakieś spikselowiałe cienie, jakieś takie drobne bugi w grafice, w teksturach. No i psują one ten ogólny odbiór, mimo tego, że gra jest dosyć ładna, no nie jest to jakiś tam mega hicior.
A to tak widać na pierwszy rzut oka, czy musisz się przypatrywać i szukać
tych... Wiesz co, czasami to widać na pierwszy rzut oka właśnie.
Okay.
Że po prostu...
Przypomnij mi, to jest ten Chrome Engine?
Tak, to jest Chrome Engine 4 dokładnie. Mhm. Czyli podejrzewam, nie pamiętam, czy to nie jest czasami ten sam, na którym był Call of Juarez zrobiony. Więc tutaj nie będę mówił, bo nie pamiętam po prostu. Ale o samym snajperze. No, początek gry jest fajny, ponieważ trochę przypomina tę misję z Call of Duty, gdzie była ta część w Prypeci, która tam się rozgrywała właśnie o tych dwóch snajperach. Jest bardzo podobnie. No i potem już jest ciężko, bo ta gra nie jest do końca taka fajna, jak jest przez pierwsze parę etapów.
Ale powiedz mi, czy mechanika utrudnia grę? Bo Konrad na przykład pisał, że miał problem, żeby się spiąć na drzewo, bo urywała mu się linka, czy nie mógł się spiąć i cały czas skręcał kark. Czy są takie sytuacje,
on
że...
On się odczepia od tej linki.
Tak, jest taka, jest z tą linką, to jest akurat średnio i moim zdaniem ta linka jest tak wciśnięta na siłę i jakby ją ktoś zrobił na kolanie.
Nie, ale to powiedz mi, czy Konrad po prostu źle grał, czy gra jest zepsuta i uniemożliwia grę.
Nie, na pewno nie jest tak, że uniemożliwia, bo jednak ją skończyłem, więc da się. Ale fakt z tą linką jest tak, że trzeba się troszeczkę przyzwyczaić do sterowania, bo ta linka nie jest zbyt wygodna, ale jeżeli się już potem obczai, że to trzeba trzymać ten trigger i się wspinać, to da się tam wejść. Chociaż mi osobiście bardzo dużą trudność sprawiało spuszczanie się na linię w dół, bo ja mu cisnę gałkę do góry, na dół, a on stoi. Nie wiedziałem, co mam zrobić w pewnym momencie.
Zdało ci się tylko w bok. No.
Ale nie, no. Wydaje mi się, że to tam jakieś takie lekko zabagowane musi być, bo czasami działa, czasami nie, więc nie wiem, z czego to wynika. Ale na szczęście tej linki jest tak mało w grze, że nie przeszkadza. To akurat jest tam, powiedzmy, mały niemiły dodatek.
A powiedz mi, bo mam wrażenie, że to jest rzecz najważniejsza, jak się strzela.
No właśnie. I tutaj można tą grę podzielić na pół, ponieważ jeżeli chodzi o strzelanie ze snajperki, jest bardzo fajne. Bardzo fajnie jest rozwiązane celowanie i strzelanie. Chociaż tej wielkiej jakiejś tam filozofii nie ma. Mamy trzy poziomy trudności.
No więc właśnie, na którym poziomie grałeś? Bo czytałem, że w związku z wybór poziomu definiuje, jak bardzo skomplikowane jest to oddanie strzału.
Tak, ja grałem na poziomie średnim. Do poziomu trudności to jeszcze zaraz wrócę, bo mam też parę rzeczy do powiedzenia o tym. Ale na poziomie średnim pojawia się takie czerwone kółeczko przy celowaniu, także strzelamy tam, gdzie pokazuje kółeczko, a nie tam, gdzie środek celownika, czyli on tam bierze pod uwagę te wszystkie...
Wiatr, odległość,
tak jest. Także to wszystko jest tam uwzględnione. I bardzo fajnie wygląda ten bullet cam, jeżeli trafiamy headshota tam z iluś metrów. Fajnie to wygląda. Naprawdę to im się udało i jest to zrobione bardzo tak solidnie. Także to jest chyba jedyna rzecz, do której się bardzo przyłożyli w tej grze. Także...
Czyli rozumiem, strzał, leci kula, oglądamy kulę, rozwala głowę, tak?
Tak, dokładnie. Czasami mniej realistycznie, czasami bardziej, ale ogólnie wygląda to bardzo tak efektownie. Nie jest to jakoś bardzo...
Ja nie mam punktu odniesienia do wybuchającej głowy, także przyjmę to.
No tak, ale grałeś na przykład w Sniper Elite kiedyś na PC-cie, była taka... No właśnie. No tam było to trochę podobnie, tylko tam można było walić takie headshoty z kilku kilometrów prawie, a tutaj jednak nie ma takiej możliwości, bo te mapy są jednak troszeczkę mniejsze i... Ale mimo wszystko na pewno kilkaset metrów można strzelić, także nie ma problemu. I tu się strzela fajnie, ale wrzucono nam misje, w których nie jesteśmy snajperem. Czyli gramy sobie szturmowcem. Czy coś w tym stylu. Także mamy karabin maszynowy, no i ładujemy. No i trochę chyba zapomnieli programiści, że karabin maszynowy to jednak ma lekki odrzut, jak się strzela, ponieważ to strzelanie niczym nie przypomina tego, co mamy w Battlefieldzie, czy jakiś tam Medal of Honor.
Może ten snajper Ghost Warrior ma żelazny uścisk.
Chyba, że tak. Znaczy jest tam taki delikatny odrzut, ale to nie jest to. To nie jest to, co powinno być, moim zdaniem. No i te misje wyglądają rzeczywiście, jakby były walnięte tam na siłę. Wszyscy strzelają dookoła, zewsząd, także po prostu ja te misje chciałem przejść jak najszybciej i o nich zapomnieć. Do przodu, 5 minut, koniec.
To powiedz mi, jak to jest z tym strzelaniem zewsząd, bo jakiego skina ja nie widzę, to wszystko się dzieje w dżungli. Mhm. Nie ma nic przeciwko dżungli, ale najbardziej mnie wkurza w tych grach, jak nie wiem, skąd do mnie walą.
I to tak jest.
Jak wszędzie są drzewa, trawy, paprocie i palmy, to bym dostał pierdolca chyba, bo mam wrażenie, że się można za każdym liściem schować.
Tak, można się schować. Jest taki specjalny pasek na środku ekranu, który pokazuje, że ktoś cię widzi bądź nie, albo ktoś zaczyna cię zauważać i wtedy ten pasek tak rośnie. I jak dojdzie do końca, to na przykład włącza się alarm i coś tam się dzieje. No i chowamy się za liście. Tak, możemy się schować w trawę.
Game over.
No, ale tego strzelania właśnie zewsząd do nas strzela.
Czy nie ma problemu z dostrzeżeniem przeciwników? Nie ma tak, że biegasz 3 minuty w kółko i nie wiesz, skąd do ciebie walą?
Wiesz co, raczej nie ma tego problemu, bo przeważnie gdzieś tam pokazuje ci na ekranie, skąd dostajesz, tak mniej więcej jak było w Call of Duty, czy w jakichś tam innych takich strzelankach. Także pojawia się takie coś a la krew na ekranie i taka strzałeczka delikatna, skąd to leci, no i musimy się tam przekręcić i widać, jak się coś tam, dymek pojawia, czy jakiś taki poświata, błysk dokładnie. To od razu wiemy, gdzie to jest i jak mamy snajperkę, to mierzymy i koleś pada, jak nie mamy, no to po prostu trzeba tam strzelać tak długo, aż padnie.
A są apteczki, czy
jest, są apteczki, nie, są apteczki po drodze, więc ładujemy sobie taką szprycę w rękę i...
Okay.
Także tutaj gra została jakieś 5 lat w tył i trzeba sobie to życie aplikować samemu. Odnawia się...
Ja jestem diehard fanem apteczek, więc...
Okej. Okay. Znaczy tutaj jest tak to zrobione, że mamy... pasek energii jest od 0 do 100 i od 0 do 30 on się zawsze doregeneruje, ale resztę musimy sobie wstrzyknąć. Także to jest takie połowiczne rozwiązanie, całkiem niezłe, jakoś tam...
Jak Far Cry coś.
Tak, dokładnie, coś w tym stylu. Także to jest tutaj mało...
Znaczyś wykopał teraz ładnie.
Przypomniałem się, że tam też tak było. Belka z życiem była podzielona na...
Tak. Goście, których tak nie było widać, skąd strzelają.
No, w Far Cryu tak właśnie było.
Tak, tutaj momentami też miałem takie wrażenie właśnie jak w Far Cryu, ale...
Wygląda ładniej niż Far Cry, czy gorzej niż
Far
Cry?
Wiesz co...
Far Cry wyglądał według mnie bardzo ładnie.
Far Cry wyglądał bardzo ładnie. Tutaj jest to, tak jak mówiłem, strasznie nierówne. Są momenty, gdzie to naprawdę wygląda fajnie, bo to jest dżungla i wiadomo, tam jest wielkie pole do popisu, możemy nawalić drzew, trawy, różnych fajnych budynków i generalnie koncepcja jest bardzo ładna i nie wygląda to źle, ale momentami są słabsze takie elementy, że jednak ogólnie Far Cry wygląda fajniej według mnie.
A powiedz mi, czy są jakieś elementy nadprzyrodzone, to znaczy zwalnianie czasu, widzenie przez ściany, takie rzeczy, żeby ułatwić proces strzelania.
To znaczy jedynym elementem nadprzyrodzonym jest taki spowolnienie czasu delikatne, jeżeli przycelowujemy ze snajperki, możemy to jest takie wstrzymanie oddechu, jak gdyby i minimalnie się to zwalnia, wszystko wtedy możemy lepiej przymierzyć i strzelić sobie headshota tam z dosyć dużej odległości, ale jest to fajnie zrobione, więc to akurat
kontrolnie spytam, walczy się tylko z ludźmi, żadnych mutantów,
dżungli. Tak, na szczęście walczy się tylko z ludźmi. Fabuła
jest... zombie?
Nie.
DLC będą.
Okay. Fabuła jest trochę denna, no nie ma się tutaj co oszukiwać. Nie ma tutaj jakichś głębokości, nie jest to Heavy Rain, czy nawet Uncharted.
No, wiesz, to jest taka fabuła dla Schwarzeneggera albo Stallone, no.
Tak.
Dyktator w dżungli, trzeba pojechać.
Oczywiście gra ma pewne zwroty akcji, więc tutaj nie jest tak, że sobie tylko idziemy do przodu, są zwroty akcji.
Wystrzeliwujesz kulę, która wraca i trafia cię w tył głowy. Zwrot akcji.
Nie, no tak to nie ma. Ale jest parę takich momentów, gdzie w sumie się zdziwiłem. Mniej więcej się tego spodziewałem, ale akurat nie w tym momencie. No i nagle takie... Generalnie jest to takie sztampowe, ale ujdzie w tłoku i można to przeżyć.
Dobry film klasy B, tak?
Tak, dobry film klasy B.
Wiesz, najważniejsze, że są uczciwi sceną, prawda?
Tak, to jest bardzo duży plus tej gry, bo rzeczywiście pełnej kwoty typu 180 czy 190 czy nawet 200 zł to w życiu bym za to nie dał. 70-80 zł na premierze, bo można tą grę tak dostać w tym momencie na Allegro czy gdzieś tam w jakichś sklepach internetowych. To jest uczciwa cena i za to... Można sobie pograć, mi zajęło przejście jakieś 8 godzin, ale to tylko dlatego, że się w jednym miejscu zaciąłem i po prostu dopiero drugi...
Blinka mu się przywiązała, nie mógł wiązać.
To jeszcze za chwilę powiem o tym, bo dwa wieczory spędziłem w jednym miejscu, po prostu szlak mnie trafiał. Ja chciałbym zobaczyć w ogóle testerów od tej gry, czy w ogóle byli jacyś testerzy, bo naprawdę jest parę takich miejsc, gdzie...
Oni by też chcieli zobaczyć tą grę.
No ty jesteś testerem tej gry. Jak wszystko będzie dobrze, to za miesiąc wyjdzie w Stanach. No.
Ale parę jest takich miejsc, gdzie naprawdę tak jakby w ogóle to nie było przetestowane i nieprzewidziane, że ja na przykład w pewnym miejscu mogę nie mieć apteczek już i pistolet zwykły i życie na 30 i trzeba przejść obok mostu pełnego terrorystów czy kogoś tam, którzy do mnie walą. Po prostu są dwa strzały i padam. Także jeden epizod musiałem zrestartować od samego początku, ponieważ nie dało się go przejść.
Cienias
jestem, tak. No i drugie...
To nie gra, tylko ty, już niezwalenie testerów takie rzeczy.
I drugie miejsce, nie wiem, czy było zabagowane, czy ja jestem aż taki tępy, ponieważ trzeba oczyścić...
No,
oczyścić
tak bym, odważnie bym tak nie wychodził.
Nie prowokuj!
Trzeba oczyścić obóz, znaczy przejść niezauważenie, o. I każde, nawet najdrobniejsze takie wychylenie się gdziekolwiek, że ktokolwiek nas zauważy, kończy się włączeniem alarmu i końcem przerwaniem misji i trzeba zaczynać tą misję od początku. No i... Przeważnie nie jest tak, że...
Nie ma punktów kontrolnych?
Kontrolnych to za chwilę jeszcze powiem. Bo ten od punktów kontrolnych też powinien dostać swoje. I wchodzimy do tego obozu i jest tak, że lekko się wychylamy i ktoś nas zaczyna widzieć, no i ten pasek rośnie. I dochodzimy do takiego momentu, ja doszedłem wiele razy, że oczyściłem cały obóz, każdy dostał ze snajperki, nikt mnie nie widział, i nagle przechodziłem w pewnym miejscu i nie wiem, czy się odpalał jakiś skrypt, czy co. Nikt mnie nie widział, nikogo tam nie było i włączał się alarm. I po prostu koniec gry. I musiałem to powtarzać przez ileś razy, dopiero za którymś razem mi się udało. Także nie wiem, czy rzeczywiście gdzieś tam ktoś był, czy...
Jeżeli nikogo nie było, to jest oszustwo wtedy.
Tak, to jest oszustwo, tak, zgadzam się. Nie, no i to właśnie w tym miejscu spędziłem najwięcej czasu i już praktycznie... W tym momencie wystawiłem grę na Allegro, ale potem jeszcze się zreflektowałem i tak na chwilę i w sumie 3 godziny i się udało przejść. Checkpointy są bardzo słabo porozstawiane. Tutaj naprawdę duży minus, ponieważ czasami jest tak, że jest checkpoint postawiony co kawałeczek, a czasami jest tak, że musimy przejść naprawdę spory odcinek niezauważeni i trzeba to robić... po cichu i gardło pod serce pod gardłem, bo po prostu ktoś nas zobaczy. I czasami
mi, jak duże są te mapy, na których to się dzieje? Bo to nie jest otwarty świat, prawda?
To jest otwarty świat.
Jest?
Znaczy otwarty świat w sensie, że mapy są otwarte. one nie są...
czyli nie są podziemne. No, to rozumiem.
Chociaż podziemne misje też się zdarzają, jest tam parę jaskiń takich, ale...
Ale to są otwarte etapy pod ziemią.
Tak, otwarte. Nie, no oczywiście są takie mapki typowe na świeżym powietrzu, ale to nie jest tak jak w Far Cry, że sobie jeździmy po całym świecie. Tutaj mamy po prostu misję.
Całe szczęście nie jest takie.
No, misje przechodzimy z punktu A do punktu B i to jest wszystko. No i mówię, no gra się trochę nierówno, więc na pewno nie jest to jakiś tam tytuł nie wiadomo jaki fajny. Ale mimo wszystko można zagrać, chociaż tak jak widziałem w niektórych recenzjach, Eurogamer chyba ocenił to na 2, tak?
No była taka jedna recenzja. Tak. Większość tak jest raczej w okolicach 5.
I dużo tam jest prawdy mimo wszystko, chociaż wydaje mi się, że ocena może być trochę za niska. Jest sporo bugów typu, że coś się tam, na przykład karabin się przyklei gdzieś do jakiejś niewidocznej ściany i wisi. Przeciwnicy są bardzo głupi, więc tutaj... Można
poza tym, że są bardzo czujni i cię widzą nawet jak są martwi, tak?
Tak, dokładnie.
A ty na Polince wchodzisz trzymając karabin w obu rękach, czy...
Nie.
To są moje ulubione rzeczy, jak można się wchodzić po drabinie trzymając karabin w obu rękach.
I jednocześnie ostrzeliwując się w dwie...
Rzucać granat jeszcze, tak.
Się śmiejecie, pan Czartet można było, tak? Się wspinać i strzelać.
To tylko Duke potrafił kopać z dwóch butów naraz.
No, tutaj pełna zgoda. Jest parę fajnych patentów w tej grze, na przykład takie misje, bo przeważnie snajperów, jak idzie, to idzie dwóch, tak? Jeden tam podpowiada.
Snajper i spotter, tak?
Tak jest. I jest parę takich misji, które naprawdę są fajnie zrobione. My jesteśmy na przykład tym spotterem i pokazujemy przez lornetkę gościowi, że masz zdjąć tego, tego i tego. No i on tam ich zdejmuje po kolei, tak się przesuwamy po całej mapie. Jest to zrobione fajnie i tutaj nie można jakoś mieć większych zastrzeżeń do tego. Całkiem fajnie to gra. Tak samo w drugą stronę, my jesteśmy tym, który strzela, a ktoś nam tam wystawia cele i mówi, że mam załatwić tego po lewej, ja zajmę się tym po prawej, czy coś w tym stylu. No i tak to... Jest kilka takich misji, jakby było tych misji, same takie misje, to może ta gra jednak by wyglądała fajniej.
No i jeszcze... Kupić, nie kupić, czy pożyczyć?
Wiesz co, na chwilę obecną...
Lepiej znaleźć kogoś z forum, żeby ci wysłał.
O, tak. Nie, kupić, ale naprawdę za cenę tam powiedzmy poniżej 80 zł, bo więcej to ta gra nie jest warta. A jak masz okazję, to pożycz, bo u was tam w Stanach to chyba jakieś chore pieniądze za tego snajpera chcą.
Nie, no $40 tam.
Jak on by kosztował u nas $40, to tego by nikt nie kupił. Naprawdę, nie, jeszcze jeden ogromny minus tej gry to jest w niektórych momentach naprawdę strasznie słaby framerate. gra lubi przycinać na tych otwartych przestrzeniach, gdzie jest dużo światła, deszcz i jakieś tam krzaki, to naprawdę spada poniżej 30 klatek i to grubo. I są takie momenty, gdzie jeszcze musimy celować. Poza tym jest taki parę miejsc z CKM-em, gdzie musimy z CKM-u strzelać. I z kolei CKM ma taki rozrzut, że ciężko utrzymać pada w dłoni, żeby on w ogóle coś tam przycelował. I tu jest też spawo z tego względu. No i... A z kolei parę jest takich misji, gdzie ten frame rate jest naprawdę na przyzwoitym poziomie i gra chodzi płynnie. No ale taki już chyba jest ten Chrome Engine i tutaj za dużo wymagać nie możemy. No ja bym chciał, żeby było płynnie, niestety nie jest. I tutaj też minus.
Czyli co, poczekać, aż będzie w odpowiedniej cenie.
Tak, ja myślę, że można poczekać i sobie
kupić. Się pojawi w koszyku za $5.
Tak, na siłę jest wciśnięte tam trochę achievementów, bardzo łatwych, także po przejściu gry, nawet nie wysilając się bardzo, wpadło mi tam chyba około 500 punktów, czy 400.
No to jest tak średnio.
Oczywiście muszę jeszcze wspomnieć...
Za grę, która nie jest bardzo
500
dobra,
to jest minimum. To w ogóle nie ma się co nawet...
Tak, niektóre są banalne, a niektóre są takie, co trzeba dłużej pograć. Jest oczywiście tryb multiplayer, o którym nie wspomniałem w ogóle.
Czy są achievementy za multiplayer?
Oczywiście, że są.
O, odpadł.
Jest parę.
A to tak wygląda, że siedzi 8 chłopa i kto pierwszy się wychyli, ten dostaje headshota? Czy...
Właśnie nie, ja też tak myślałem, że w końcu ci wszyscy kamperzy pójdą sobie, zagrają w tego snajpera i będą tam z tych snajperek walić, a od Battlefielda się odchrzanią, a tutaj nie. Tu po prostu każdy biega z pistoletem i strzela w zwarciu. Mało kto ze snajperki w ogóle strzela w tej grze.
Okay.
Siedząc ze snajperki i tam ładując z daleka, no to jak nie trafisz, to od razu wiadomo, gdzie siedzisz i trzech w ciebie wyceluje.
Czyli ten tytuł Ghost Warrior jak najbardziej pasuje, tak?
Tak, ja świetnie.
Zwłaszcza do multi.
Bardzo do multi pasuje. Okay.
Ludzie potrafią każdą grę zepsuć.
Nie, no wcale nie jest taki zły. Mi się wydaje, że w ogóle ten multiplayer to ratuje tą grę w oczach wielu graczy, bo jednak tam przedłuża tą rozgrywkę.
Zdążyłeś zauważyć, czy są jakieś rangi, odblokowanie broni, umiejętności, czy to jest raczej taki prosty multiplayer?
Wiesz co? Nie zdążyłem zauważyć, bo bardzo krótko w niego grałem. Chyba coś tam było, ale teraz nie chcę przekręcać. Ponieważ no, za krótko grałem w tego snajpera multi, żeby...
Co, tak planujesz calaka?
Achievementów w sumie jest chyba 24, to także nie jest jakiś tam wielki wyczyn i one są takie dosyć tłuste, bo są po 50-60 punktów.
Jak jest 24, to tak średnio wychodzi, że są całkiem tłuste.
No to wiesz, to 500 punktów piechotą nie chodzi. No, ale jeszcze jedno, co mnie zauroczyło w tej grze i po prostu opadła mi szczęka. Teraz będzie spoiler, uwaga, także jak ktoś nie chce słuchać, to niech nie słucha przez najbliższe 2 minuty.
A co ze mną i startakiem?
Nie wiem, czy będziecie w to grali, czy nie. Znaczy, ja nie będę na pewno spoilował fabuły. Ale ta gra kończy się w ten sposób, że jest napis koniec i nic poza tym. Nawet nie ma kredytów. Także to jest po prostu czarny ekran, napis koniec i się gra wychodzi do menu.
Jest po polsku?
Tak. Znaczy, tam jest wersja kinowa. Oczywiście nie ma polskiego dubbingu.
Przetłumaczyli napisem ten the end, koniec, tak?
Tak, no tak. Okay. Nie, ale ogólnie sam voice acting w grze ten angielski nie jest aż taki zły, on jest po prostu przeciętny, poprawny jest, no nie ma jakiegoś tam wielkiego, ale te przerywniki filmowe, cutscenki na engine gry, które są zrobione, tam mają parę takich brzydkości, ale ogólnie wypadają też dosyć poprawnie. Także snajper, ja bym go ocenił tak na, nie wiem, na 6, no 6,5 może.
Okej.
Okay. I tyle. I tyle o snajperze, rozgadałem się mocno.
Mam wrażenie, jakbym już sam skończył.
To znaczy,
tylko achievementów nie mam.
Tak fajnie opowiadałem, tak? Super.
Tylko achievementów nie mam. Mhm. Gdyby nie one, to nie musiałbym już grać.
Pograłem jeszcze w Mod Nation Racers dalej i to dosyć sporo. Praktycznie przeszedłem większość kariery. No i muszę powiedzieć, że ta gra jest fajna. Tu nie jest... Jak ktoś lubi te wszystkie takie elementy społecznościowe, tworzenie go-kartów, tworzenie torów, tych modów różnych...
No ale co, zaprzyjaźniłeś się z kimś, listy piszesz i torów...
No nie, ale wiesz, jakie tam są pucharki, wejdź do sklepu, pucharek, trach. Stwórz tor, pucharek.
No to mówimy o innym typie miłości do tej gry. No.
No. Potem, co tam dalej? Oceń 5 torów, pucharek. No, także super jest, no.
No to wiesz, w Hanie Modanie też. Zmień sukienkę. Achievement. Znajdź naklejkę na gitarę. Achievement.
No ale nie, sama esencja tej gry, czyli wyścigi, bardzo fajnie się gra. One są, każdy bolid jedzie tak samo, każdy gokart jedzie tak samo, nie ma jakiś tam, że jeden szybszy, drugi wolniejszy, tylko skill się liczy i strzelanie do przeciwników. Fajnie to wygląda. Taka no, fajna rozgrywka, jak ktoś ma trochę czasu, chce się pobawić, to jak najbardziej. I przede wszystkim bardzo dobra jest polonizacja.
Można w 4 osoby na jednej konsoli grać? Chyba można, nie?
Wiesz co, ja mam tylko jednego pada, więc nawet nie próbowałem, ale chyba jest tam jakiś podzielony ekran, także...
4 osoby na jednym padzie, to jest wyzwanie.
Nie no, krzyżak, jeden drążek, drugi drążek i...
No.
Pamiętam takie rozgrywki w 2 osoby na jednym joysticku na przykład.
Słuchaj, ja grałem dwie osoby na klawiaturze, joysticki
no,
i
dwie osoby na klawiaturze.
No.
Tak spokojnie. Jest. No jak się zaczynała gra, jak za dużo się wcisnęło przycisku.
Tak, bzyczek wtedy piszczał.
PC speaker.
No i to w sumie chyba tyle o Mod Nation Racers. Nie będę tutaj jakoś...
Nie dobijały tylko czasy ładowania w demie, jeżeli one są w pełnej
tak.
wersji.
Tak, w pełnej wersji są identyczne. Naprawdę sam edytor nawet. Załadowanie... Wiesz, przeglądamy sobie czapeczki, chcemy założyć jakąś czapeczkę czy kolczyki mu na głowę i wciskamy, że to chcemy i czekamy kilka sekund, zanim to się pojawi, więc to jest takie średnie. A czas ładowania etapów to naprawdę do minuty dochodzi, czasami nawet dłużej.
Tragedia.
Ale reszta bardzo fajna. Jak ktoś lubi takie klimaty, to szczerze polecam, bo jest fajna gra. Także nie szkoda nawet, by było pieniędzy na nią z pełnej kwoty. No dobra, a Tartak, ty pograłeś też w jakieś hity, nie? Znowu.
Ja gram w same hity.
No.
Ale wszystkie hity, które grałem, to były hity z cyfrowej dystrybucji.
Och.
To znaczy Puzzle Quest 2, Monkey Island 2 i do ostatni dodatek do Mass Effecta 2.
Wszystko drugie, tak?
Wszystko drugie. Zacznę od tego DLC może, bo szybko będziemy mieli je z głowy, a potem o tych dwóch pozostałych będę mógł pogadać w tandemie z Wojtkiem, bo wiem, że on też je ma.
Tak.
No więc ściągnąłem ten ostatni dodatek do Mass Effect 2 i powiem tak, że po Kasumi Stolen Memory byłem bardzo pozytywnie nastawiony do pomysłu DLC. Zaczyna się ten nowy dodatek fatalnie, bo zaczyna się jak jedna z tych bezpłciowych misji pobocznych w podstawowej grze, w czasie których nikt nie wypowiada ani jednego zdania, polegają one tylko na dojściu z punktu A do punktu B i wystrzelaniu wszystkich po drodze. Natomiast miło zostałem zaskoczony, bo to jest tylko wstęp do tego DLC, do tej konkretnej przygody i ona szybko nabiera tempa. A szkoda, że pod sam koniec, ale ma nawet swój własny klimat. Mam wrażenie, że ten DLC najłatwiej byłoby porównać do survival horroru pokroju Dead Space, bo co prawda w towarzystwie dwóch członków drużyny, ale przemieszczamy się po stacji kosmicznej opanowanej przez sztuczną inteligencję, która nam płata figle. I jest taki fragment gry, kiedy zostajemy sami, zostajemy rozdzieleni z tymi dwoma pozostałymi członkami drużyny. To ta sztuczna inteligencja oddziałowuje w pewien sposób na nasze doznania wizualne. Nie chcę spoilować, opowiadać dokładnie, co się dzieje, ale wtedy gra naprawdę przypomina survival horror i próbuje trochę się bawić z naszą percepcją, z tym, co widzimy. I wtedy DLC robi się naprawdę, naprawdę interesujące. Szkoda, że to jest tylko i wyłącznie końcówka. Także nie jest tak dobre jak ostatnie, czyli Kasumi i Stolen Memory, ale na pewno jest warte zakupu. Natomiast no, kuleje tam, gdzie pozostałe przygody poboczne, to znaczy nie ma żadnej interakcji między pozostałymi członkami drużyny. Są takie miejsca, w których można ich dynamicznie zmieniać. Ja wykorzystałem prawie połowę mojej drużyny, to znaczy zmieniałem cały czas te osoby, które były ze mną w drużynie z nadzieją, że któraś będzie miała coś do powiedzenia. Niestety przez całe te 2 godziny chyba żaden z nich się nie odezwał. Także to jest w bolączkach tych dodatkowych przygód. Natomiast no, jak najbardziej podoba mi się, jeżeli ktoś jest fanem Mass Effecta, to jak najbardziej warto to kupić.
Ile kosztuje i jak długo grałeś?
560 punktów i nie chcę skłamać. 2, może 3 godziny.
Okej. Okay.
Na pewno warto, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi Mass Effect drugi, to jak najbardziej będzie mu się podobał. Jeżeli
Są jeszcze jakieś zapowiedziane, czy już?
Nie widziałem żadnych następnych zapowiedzi, ale podejrzewam, że jeszcze ich stać na 1 albo 2.
Okej.
Okay. Zwłaszcza, że no, nieprędko zobaczymy 3. część. To tyle, jeżeli chodzi o dodatek do Mass Effect 2. Nie będę was już męczył.
Michał zasnął.
Nie. Obudziłem się właśnie.
Ale że możemy się zająć tymi pozostałymi grami. To jest Puzzle Questem i Monkey Island.
Właśnie, powiedz coś o tym Puzzle Questie więcej, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, a chciałbym się dowiedzieć tak szerzej.
Ale w pierwszego Puzzle Questa grałeś?
Nie.
Nie. Jak mogłeś, no?
No nie, właśnie, dlatego ja czasami mam tak, że niektóre marki w ogóle omijam i nie wiem.
Ja mojego Puzzle Questa kupiłem w kiosku za 9 zł chyba, no to.
Okay. Ja już mam Puzzle Questa chyba na wszystko, co ma ekranik, więc.
Okej, okay, super.
No dobrze, czyli od początku, tak?
Tak, no oczywiście, od podstaw, tak. O czym to jest, powiedz mi.
Dobra. Puzzle Quest to jest gra o układaniu kulek. No, układasz kulki o określonym kolorze tak, żeby tworzyć rzędy, żeby zbijać kolejne kulki, żeby ułożony rząd znika, spadają następne kulki, prawda?
Znaczy się heksik,
no. No dobra, czyli nie musimy tak dokładnie
nie.
tłumaczyć.
Ale mnie tam nazwa Quest bardzo tutaj fascynuje.
Twist polega na tym, że do wszystkiego jest dołączona otoczka pseudo-fabularna. Mm-hmm. I podróżuje się po świecie, rozmawia się z ludźmi, bierze się od nich questy. Questy polegają albo na znalezieniu czegoś, otworzeniu czegoś, zabiciu kogoś, przyniesienie czegoś,
zabiciu kogoś.
Przeszukanie.
Ja myślałem, że tam się kulki układa.
Nie,
układanie kulek to jest walka.
Natomiast wszystkie czynności odbywają się poprzez układanie kulek. Mm. Walka z przeciwnikiem to układanie kulek. Otwieranie drzwi to układanie kulek. Tak. Nie widziałem tego jeszcze w drugiej części, ale w pierwszej.
Otwieranie skrzyń to jest układanie kulek.
Tak, przeszukiwanie pomieszczeń to jest układanie kulek. Każdy z tych typów układania kulek ma swój unikalny charakter, natomiast wszystko się sprowadza do tego samego mechanizmu. Także puzzle to z tego względu, że się układa kulki, a quest to z tego względu, że masz jakiś motywator, żeby to robić, a nie tylko układać je w nieskończoność.
Rozumiem. A dwa, bo to druga część.
Tak, no i różnica między pierwszą a drugą, taka, która się rzuca w oczy, to taka, że w pierwszej części podróżowało się po mapie, coś w stylu Heroes of Might and Magic, mhm. Natomiast w drugiej części kieruje się takim ludkiem, którym się chodzi po mieścinach, lasach i zamczyskach, coś jak Diablo.
Fajne.
Z tym, że nie masz pełnej swobody ruchu, tylko ruszasz się
do
tam,
przodu.
Tak, tam
gdzie
się może.
Tam, gdzie są wyjścia i przeciwnice, możesz klikać.
Tam, gdzie są wyjścia i przeciwnicy. Czy możesz mu kazać iść w lewo na mapie, w prawo, albo zaatakować osobę, która jest na tej mapie. Czy wiesz, takie jest bardzo zero-jedynkowe, nie?
Rozumiem. No ale widać, niektórym graczom wiele do szczęścia nie potrzeba, tak? Bo jednak...
Nie, gra jest fajna, no. Mhm. Wciąga.
Muszę spróbować.
To jest jedna z tych gier, w którym wiesz, ciężko jest przestać, bo jeszcze chcesz jeszcze jedną walkę, jeszcze jedne drzwi otworzyć.
Czyli ten syndrom jeszcze jeden?
Tak, do wszystkiego musisz układać te kulki, więc więc to trochę czasu bierze, ale pomimo tego, wiesz, chcesz jeszcze coś, wiesz, zrobić.
Mhm. A do tego dochodzi jeszcze ten aspekt quest, czyli jesteś ciekaw, co jest za tymi drzwiami, czy tam są schody, mhm. co jest w tej wieży, a żeby dojść po schodach do wieży na drugie piętro, to musisz odwalić 5 przeciwników po drodze, więc się gra i gra. Mhm. Ciężko się od tego oderwać. Natomiast no, trochę jestem pogniewany na sztuczną inteligencję, która moim zdaniem oszukuje podczas
tego. Ale zacznij od tej mapy całej, od tego, bo to jest największa moim zdaniem. Chyba, że chcesz, żebym ja powiedział.
Powiedz, proszę.
Mi się osobiście nie podoba ta zmiana, jaką zrobili, czyli z tej mapy na to chodzenie tym ludkiem. Po pierwsze, nie mogę jakoś tego strategicznie rozegrać, bo nie wiem, co jest dalej. Wcześniej jakoś mogłem widzieć, prawda, widziałeś swoją ścieżkę, po której szedłeś, mogłeś widzieć, że tam cię zaatakuje tylu i tylu, że przejdziesz przez miasto, czy nie. Tutaj właściwie idziemy na oślep. Otwieramy drzwi i dowiadujemy się, tak, co jest za nimi i tak dalej. Mhm. Albo dostajemy questa i właściwie quest nam pokazuje tylko drzwi, w które powinniśmy iść, żeby się dostać, ale tak naprawdę nie wiemy, którędy przejdziemy, ani przez co. Więc to jest taka niewiadoma. Tak samo w tym pierwszym mieście, żeby dostać jakiegoś tam subquesta od kogoś, to musimy chodzić po całym mieście i też szukać, czy ktoś ma znak zapytania nad sobą, czy nie. I to jest takie, moim zdaniem, słabo rozwiązane. To mi się jakoś mało podobało.
Znaczy, tak,
mogli zostawić tą mapę, tylko jakoś to, nie wiem, ładniej zrobić.
W pierwszej części, jak chciałeś się dostać z punktu A do punktu B, to mogłeś znaleźć całą trasę, prawda? On to wszystko przebiegł, a teraz musisz 5 albo 6 plansz przejść każdą ręcznie.
Klikając. Za każdym razem, jak wchodzisz na planszę, to się robi autosave, czyli takie 2 sekundy. Mhm. I następne kliknąć drzwi, następne autosave, no znowu następne drzwi, autosave i tak, wiesz, żeby przejść gdzieś tam, to musisz się naprawdę naklikać sporo.
Żeby oddać sprawiedliwość, to potem pojawiają się portale, czyli takie skróty, nie? Ale to jest tak czy inaczej upierdliwe. No
jedynie portal, trzeba, żeby się dostać do miasta, sprzedać i wrócić z powrotem.
Ja kończę rozmowę i chcę mu wydać polecenie, żeby poszedł do góry na mapie i klikam, on nie reaguje, bo się okazuje,
bo jest autosave, tak.
Tak, musi najpierw zniknąć informacja, że zarobiłem 100% doświadczenia, czy 100 punktów doświadczenia, potem musi się pojawić informacja, że dostałem questa, one się przesuwają do góry, muszą zgasnąć, pojawia się następna, musi zgasnąć i tak dalej. Pojawiają się 3 informacje, potem jest autosave i to już trwa 4 sekundy, a ja cały czas klikam, tak, żeby on tam poszedł już, nie? Nie mam, wiesz, to prawdę mówiąc, no ja wiem, że to jest quest, ale prawdę mówiąc, to ja tych questów nie czytam, nie? Tylko chodzę...
No, nie, no to wiesz, to powinna być taka gra, w którą wchodzisz, poklikasz sobie parę tam walk, tak, i wychodzisz, a nie taka, że musisz siedzieć i klikać, bo się pojawia, ile pieniędzy podniosłeś z podłogi i zasejwować, tak, i jeszcze, tak, wiesz...
No. Tak, wiesz, no ja już bym chciał iść dalej i złoić komuś mordę, a muszę czytać całą ścianę tekstu, nie? Że to jest... Tak. To jest denerwujące. No i SI mnie trochę wkurza, czyli ta sztuczna...
Znaczy, wiesz, trzeba zacząć od tego, że Puzzle Quest zawsze oszukiwał. To jest gra, która już w jedynce oszukiwała strasznie i w dwójce robi to jeszcze bardziej. Tylko że do tego dorzucili właśnie to wspaniałe SI, które potrafi to cudownie wykorzystywać na swoją korzyść.
Wiesz, bo co innego, wiesz, bo zdarza się tak, na przykład, że wyciągniesz, tak jak w bierkach, wyciągniesz jedną bierkę z samego dołu, prawda, i wszystko się wali. Też może być tak, że ułożysz kulki na samym dnie i nagle się okazuje, że one zaczynają spadać, łączą się w kolejne chainy i tak dalej. I taki chain może trwać 5-10 sekund, nagle się okazuje, że jesteś martwy, nie? Bo cię potwór zabił.
Tak.
No natomiast, no wiesz, tobie się zdarzają zdecydowanie rzadziej, no ale to można zrzucić na kwestię losu, nie? Natomiast zdarzały mi się takie przypadki, że przeciwnik, którego do tej pory nie mogę pokonać, zjechałem go już, prawda, do kilku marnych punktów życia i już miałem zadać ostateczny cios i on nagle z przysłowiowej dupy wyciągnął manę, która jest potrzebna do rzucania czarów i rzucił na mnie czar, który mnie zabił, prawda?
No. Dlatego mówię, że tam tylko oszukuje. On potrafi w jednym ruchu, czyli w pierwszej swojej kolejce, w której zawsze zaczyna, potrafi naładować sobie manę na maksa, wszystkie 4 paski. Mhm. Wszystkie 4 kolory, naładować do tego ten atak bronią, który jest też nowy w tej grze. I zaczyna się spamowanie. On zaczyna spamować swoimi tymi najcięższymi czarami, atakami i możesz stać. I patrzysz, tylko w miejscach dostajesz power. Wiesz, ja zacząłem grę odważnie na poziomie tam chyba hard, czy coś takiego sobie włączyłem. I pierwszy przeciwnik, którym były trzy myszy, chyba spędziłem z 3 godziny, próbując ich rozwalić. To Tartak wie, bo się naczytał bluzgów na gadu ode mnie.
Musiałeś się komuś wyżalić, tak?
Myszy rozwalały mnie w pierwszej swojej turze. Robiąc właśnie 50 chainów, ładując sobie wszystkie czary i wszystko na maksa i rozwalając mnie w 3 ciosach. I tak w kółko, już restart i restart. I myszy. I nawet nie mogę zacząć. Druga kolejna rzecz, którą wprowadzili, to jest blokowanie ataków. I teraz ja dalej do końca nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Czy to jest procent, taką jaką masz tarczę, to taki jest procent, że obronisz. Tak gdzieś czytałem, ale też mi z tego nie wynika, bo na przykład myszy miały tarczy 13, co by, prawda, licząc było 13%, z tym, że one blokują zawsze. Zawsze. Każdy mój cios jest blokowany. 100% ciosów jest przez te myszy zablokowane, więc to też mi się nie wydaje. I to jest bez sensu, no bo ja się natrudzę, żeby te kulki jakoś tam zdobyć na jeden czar, po czym zadaję jeden obrażenie, bo myszy zablokowane.
Bo to są myszy ciężko zbrojne. No.
więc grę muszę oczywiście zacząć od początku, na easy, i wtedy dopiero mi się jakoś udało to zrobić.
Ja od tygodnia stoję na tym nieszczęsnym Yeti i nie mogę go pokonać. Właśnie gra jest skomplikowana, bo oprócz tego, że układasz te kulki, to kulki mają różne kolory, łączenie kulek w konkretne kolory daje ci konkretną manę. Mhm. A czary kosztują różne ilości różnych kolorów kulek.
Tak.
I oprócz tego, że musisz układać czaszki, które są też na mapie, które zdają obrażenia, układasz rękawice, które dają ci punkty, za które używasz broni, tak. To jeszcze trzeba z każdym przeciwnikiem kombinować, jakiego typu kulki będziesz zbierał.
I na tak, przykład podbierać jemu, to jest strategia.
Na przykład z tym nieszczęsnym Yetim to jest tak, że ja muszę układać czerwone kulki, bo jak układam czerwone kulki, to nie dość, że go ranię, to podbieram mu te czerwone kulki, żeby on nie mógł użyć swojego czaru. Nie mogę układać niebieskich kulek, bo jak układam niebieskie kulki, to on się leczy. Tak. Ale jednocześnie muszę mu podbierać też zielone i żółte kulki, bo on potrzebuje żółtych i zielonych, żeby rzucić czar, który zamienia wszystkie kulki na
zgadza się, tego, że on w pierwszej turze robi chaina i ma wszystko naładowane na maksa, no i życie odnowione.
On robi chaina, ładuje te swoje czary, które zmieniają kulki na niebieskie, zamienia pół tablicy na niebieskie, robi chaina, który trwa 10 minut, prawda? I nagle się okazuje, że wiesz, ja mu zadam 20 obrażeń, a on zrobi chaina i cała tablica jest niebieska, zregenerował się i od początku.
No, no ale to ja ci polecam dalej dość, bo dalej są też bardzo fajne postacie, jak taki olbrzymi kościotrup, który ma taki wielki młot, którym robi chyba 40 coś obrażeń. I on przy pierwszej turze sobie ładuje, wiesz, 70 ileś tych rękawic i zaczynacie ładować.
To czuję, że to będzie gra, przy której będę dużo klął.
Więc to jest taka gra, no.
Myślałem, że to o puzzlach będzie gra.
To jest, bo ona ma drugie, trzecie dno przez tą walkę, przez zadawanie obrażeń bezpośrednio z tablicy, przez rzucanie czarów. No. Nie, no, pomysł jest świetny, no, tylko że wiesz, no chciałbyś mieć szansę. Mhm. Wiesz, no skoro easy, to poziom easy. No wiesz, powinieneś grać dla przyjemności, nie? Pyk, 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 no oraz kulki dalej.
Ciężko jest.
Natomiast no jest ciężko. No, chyba, że ja jestem jakiś, nie wiem.
No nie, no ja nie mogę przyjść myszy pierwszego przeciwnika, come on. A wiesz, a w jedynkę grałem, tak jak mówię, no na wszystkim, co miało ekran. To nie jest tak, że pierwszy raz do gry siadam. Najgorsze jest to, że nie możesz sobie, wiesz, jakoś potrenować, prawda? Bo w pierwszej części było tak, że te przeciwnicy się co jakiś czas tam respawnowali w miejscach i można było się do nich wracać, jakoś sobie tam podbijać statystyki.
No słuchaj, ja już chyba...
Tutaj nie da się, wiesz, pierwsze są myszy i musisz je przejść, bo inaczej, wiesz, koniec gry.
Słuchaj, na tym Yeti to ja już awansowałem 4 poziomy, nie? Także...
Ale to wiesz, to tam 10 experience dostajesz, że przegraną walkę i tam... 100 razy musisz przegrać, żeby jeden level skoczyć na to.
Wiesz, ja kilka razy przegrałem z nim, tak?
No bo ja z 3 godziny próbowałem myszy ubić.
Ale dziwi mnie, że nie ma zapowiedzi, że ma być wersja na PSP. Ja byłem bardziej zainteresowany wersją na PSP, Wydaje mi się, że Puzzle Quest to jest akurat killer app. To by było.
Ja myślę, że na iPada to jest raczej.
Nie, no jasne, tylko wiesz, no iPada nie mam, no to...
Nie, no ale tak, z tego co tu opowiadacie, to rzeczywiście na PSP ta gra mogłaby się...
Zwłaszcza, że pierwsza część była i teraz też poluje...
Ja myślę, że będzie, że to wyjdzie na wszystko. Na Facebooku jest, więc...
Wiesz, ja od dłuższego czasu poluję na pierwszą część, której na Allegro nie mogę dostać. Lądują jakieś śmieszne gry w tych seriach Classic za 30 zł, a Puzzle Questa nikt nie
ma. Ja mam gdzieś nie może tam kupowałem stawić. Na PSP też pamiętam. Puzzle Quest.
To chyba tyle, jeżeli chodzi o Puzzle Questa.
No.
Okay. I jeszcze warto dodać, że kosztuje 1200 punktów.
Sporo.
Dużo.
Sporo. No. Ciężko. Ale no to 800 punktów kosztuje
Monkey Island 2.
Tak
które
jest.
Które jest warte wszystkich 800 punktów.
Tak. Nawet tych, co wtedy cię oszukali?
Nawet tych, co mnie oszukali.
Nie oszukali, tylko mu jeszcze ten wiszą.
Jeszcze zalegają. Tak.
Jakby ktoś ze słuchaczy nie wiedział, o co chodzi, to proszę się cofnąć 15 podcastów wstecz. Tartak opowiadał już nieraz, jak go oszukali na punkty. Został oszukany na punkty.
Przez nikogo innego, tylko Electronic Arts.
No dobra, a co ten Monkey Island? Jest jeszcze tak samo fajny, jak był?
Zawsze Monkey Island był zawsze tak samo, zawsze był fajny i nic nie stracił na swojej fajności, a jest jeszcze lepszy. Masz pełen voice acting, wszystko jest narysowane od nowa z zachowaniem wszystkich tych smaczków, to znaczy... Wszystko jest namalowane jeszcze raz, ale to jest dokładnie to samo, co widziałeś już wcześniej. No to jest ta sama sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku pierwszej części Monkey Island.
Tak. Rozumiem.
Pierwszej części specjalnej edycji, która miała premierę, zdaje się, w czerwcu zeszłego roku.
Tam jest też jest ten achievement za przejście w 3 godziny?
Jest achievement za przejście
bo
w 3
mi się
godziny.
Nie udało mi się w pierwszej części, no bo stałem w każdej lokacji sobie tak tylko zmieniałem tym Y-kiem na nowy.
To czuję,
że to się skończy tak samo teraz, bo też pierwsze co zrobiłem, tak, to zacząłem się łączać między nowym a starym widokiem.
I też się bardzo często zdarza przełaczyć. No po prostu chcesz zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Jak widzisz jakąś fajną animację, myślisz sobie, a ciekawe, jak to zrobili 15 lat temu. Cykl.
Ale grasz w nowym, czy grasz w starym?
Gra w nowym. W nowym, tak, tylko przełączam na stare, żeby zobaczyć, jak to było rozwiązane wtedy, nie? I rozwiązane było całkiem fajnie. dokładnie tak, jak pamiętałem. I udało mi się wczoraj to w trzy godziny faktycznie zrobić. 2 godziny 57 minut, także rzut na taśmę. I przy jednym przejściu gry od początku do końca wymaksowana gra. Ale trzeba wiedzieć, co się robi. Trzeba pamiętać grę, albo trzeba grać z opisem. No ja mam zwyczaj przechodzenia Monkey Island i Indiana Jonesa raz na jakiś czas, raz na 2 lata.
Tak do śniadania tam se strzelę.
Nie, wracam do tych gier, bo je bardzo lubię, także jestem w tej komfortowej sytuacji, że znam te gry na pamięć, także...
No jasne.
Dałem radę w trzy godziny to zrobić, ale
no, ja
muszę...
Na pewno nie.
Ale muszę przyznać, że musiałem kilka razy ładować save'a, bo są takie achievementy, które polegają już tradycyjnie na tym, żeby zabić głównego bohatera, na to potrzeba czasu, czyli na przykład poświęcić 10 minut, nie robić nic, w czasie tych 10 minut bohater umiera. Ale to jest stracone 10 minut do achievementa. Tak? Trzeba go zabić, dostać achievementa i załadować grę sprzed tego czekania, jeżeli ktoś myśli o calaku. Jeżeli się będzie czekać w tym jednym miejscu, to można nie zdążyć. No ja zrobię, tak jak mówię, 2 godziny 57 minut. Gdybym poczekał, to byłoby 7 minut za długo.
A powiedz mi, jak ci się podoba nowe sterowanie?
Ja nie używałem nowego sterowania. Przełączyłem na point and click. Pierwsze co, jak włączyłem grę. Bo wiem, że można lewą gałką ruszać bezpośrednio Guybrushem, prawda? Natomiast nie, ja pierwsze zanim jeszcze się zaczęła gra, ja czytałem o tym. Zanim się zaczęła gra, wszedłem do menu i przełączyłem na point and click. Także całą grę przeszedłem w tym samym trybie, co i pierwszą część.
Czyli nawet nie spróbowałeś?
Nawet nie spróbowałem. Natomiast ponoć jest komentarz autora. Znaczy Ron, między innymi Ron Gilbert ma coś opowiadać w trakcie trwania gry i ponoć uruchamia się go wciskając prawy bumper. No ja go dusiłem regularnie i nic nie słyszałem.
Może też to trzeba włączyć w opcjach.
Znaczy w opcjach to trzeba włączyć, nie? Tylko myślałem, że ten prawy bumper to włącza i wyłącza właśnie. No, okazuje się, że...
No to jak to działa, to ja na pewno tego w 3 godziny nie przejdę, jak ja będę jeszcze słuchał.
No nie, to trzeba by to wtedy przejść dwa razy, prawda, żeby tego wszystkiego wysłuchać. No i mimo, że grę można przejść w 3 godziny, to oczywiście nie trzeba. Można klikać każdą rzecz po kolei, rozwijać każde okno dialogowe i jestem pewien, że...
8 godzin.
Że każde jest warte tego. Nie, bo to jest, gra jest autentycznie śmieszna. No ja ją znam bardzo dobrze, a mimo to zdarzało mi się kilka razy uśmiechnąć. No. Mm-hmm. Te żarty są cały czas fajne. Wiesz, no. to jest jak parodia piratów z Karaibów. Tylko zanim jeszcze ktokolwiek pomyślał o piratach.
I Karaibach.
Oprócz tego, że to się dzieje na Karaibach.
I są piraci.
I dzieje się po prostu piratów.
No właśnie.
To nie. Będę musiał doładować punkty w takim razie.
No dla tej gry warto. Zwłaszcza, że i tak musisz doładować, bo zdaje się, że Limbo wychodzi za tydzień. Tak.
No właśnie, ale tak to jeszcze Limbo. To będzie trzeba kupić
teraz,
taką solidną zdrawkę.
Jak kupisz wszystkie gry z tego Summer Arcade, to dostajesz 1200 punktów od Microsoftu, także...
Ja nie wierzę w takie promocje.
Ja rok temu dostałem 800.
Raz już Tartaka oszukali, on już...
Powiedz mi, gdzie jest lista tych gier Summer of Arcade, które do nich należą, bo ja nie widziałem
Xboxie. Tej listy. Na Xboxie jest.
Tak?
Może
się okazać, że...
Filmik na live, gdzie... Major Nelson ci opowie o tym wszystkim dokładnie.
No, tylko pamiętaj, że ja mamy trochę innego live'a, a angielskiego, tam mogą być inne materiały.
Nie masz Majora Nelsona na tym?
Chociaż no Nelson, nie wiem czy jest. Nie wiem, jest. Ja rzadko kiedy oglądam te filmy.
Tracisz.
Ciekawe, kogo będziemy mieli w październiku, czy tam w listopadzie.
Szymona Majerskiego.
Ja bym ten, żeby Ononowicz w tym swetrze.
Albo Adny Muchę.
Który będzie mówił, że nic nie będzie.
Na tym live nic nie będzie.
Tak.
To by pasowało. A pamiętasz tak z głowy, które gry wchodzą do tej listy?
Masz Limbo, potem tak? Masz ten taki wyścig tych motorówek, nie pamiętam jak to się nazywa.
No już... Odpadam, ja zamiast.
Thunder, coś tam. No właśnie, to jest jedyna gra, której nie planowałem, ale chyba kupię, no bo i tak dostanę za darmo.
A w jakiej cenie?
Ona?
5000 punktów.
No bo jeżeli jest...
Ale masz, bo jest druga promocja, jak kupisz tylko 3 albo 4 gry z tego, z tego Summer Rocket, to dostaniesz 400 punktów.
Ha! I wtedy sobie kupisz odrzutowy plecak do Just Cause 2.
Którego nigdy nie grałem.
Nie kupić, bo nic nie ma za 400 punktów, ale...
Ale jak dorzucisz jeszcze 60...
Później masz Tomb Raidera, później masz Castlevanię, którą trzeba obie kupić.
Właśnie, no ten Tomb Raider fajnie się zapowiada. Ja
Monday Night Combat, który też tak bardzo przypomina Team Fortress 2, więc też może to być niezły ze znajomymi. To chyba wszystko.
No.
No dobra, wrócimy do tematu.
Wojtek, a co w ty grałeś?
Mów, co tam zagrywasz?
No ja mam w tym tygodniu, ja prowadzę kącik krepów. Parę rzeczy kupiłem.
Przepraszam sobie.
No co no? Każdy musi mieć w tych swój kącik krepowy. Ja pierwszą grę, którą kupiłem, to były Transformersy. I teraz muszę się pochwalić, bo kupiłem na PS3.
Ojej.
Więc
Tak, zapisz.
Tak, także ci, którzy wysyłają mi te hate maile, możecie się teraz pocałować, bo mam ten w każdym razie. Bo nie, kupiłem na 3, bo miałem sparring partnera do koopa, więc jakoś tak wypadało. Nie chciało mi się
no,
samemu.
No tak, a chętnych do grania w koopie w tą grę było tak mało, że...
No właśnie, więc...
To taki jeden to już na wagę złota, nie?
Jeden to był normalnie na wagę złota. ale no... Maciusz napisał recenzję, więc nie, ci, co przeczytali, to przeczytali, więc ja z większością się zgadzam. W koopie gra się fajnie, ale to gra się wszystko fajnie w koopie, ale gra jest niestety, no, średnia. Mhm. Każda misja wygląda tak samo, wszystkie są takie szaro-bure, takie same korytarze, jedynie na końcu różnią się bossem.
Mimo tego, że ta gra w zapowiedziach nie zapowiadała się na taką aż bardzo gównianą, prawda?
Nie, bo to jest, wiesz, kawałek, wiesz, to jest porządna strzelanina, wiesz, brakuje jej dużo rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, no jeszcze, zwłaszcza jak lubisz Transformersy, wiesz, roboty, które się zmieniają w pojazdy.
Nie, no słuchaj, ja ściągnąłem demo i tylko wciskałem ten przycisk, jak on, żeby się zmieniał i ten dźwięk. No. I to mi wystarczyło. 5 razy się zmieniłem, mogłem demo wyłączyć. Ja widziałem już właśnie to jest... wszystko, co mnie interesowało.
Właśnie, to jest jedna z tych gier, w którym multi jest dużo lepsze niż single. Bo multi jest naprawdę bardzo fajny i fajnie się strzela. Jest takie bardzo arcade'owe, proste, nie trzeba, wiesz, myśleć, tylko pojawiasz się, strzelasz, jak giniesz, to znowu się pojawiasz i dalej strzelasz, przełączasz się w te pojazdy jak trzeba. A single jest moim zdaniem taki dodany trochę na siłę. Są dwie jakby misje, bo jedną gramy, prawda, dobrymi i złymi. I one wyglądają tak samo. Po tych samych korytarzach biegamy, tak samo się strzelamy, tylko z innym przeciwnikiem, więc, więc to było takie średnie. No.
Czyli co,
plus jest to, że są bardzo fajnie rozłożone checkpointy, także jak zginiesz, to się pojawiasz bardzo blisko, więc włączaliśmy tą grę, tak na spokojnie graliśmy, bo po jednych, dwóch misjach nie było żadnej frustracji, że trzeba coś od początku zaczynać, tylko się pojawiliśmy właściwie tam, gdzie kończyliśmy. To był duży
ale nie plus. Jest tak, że single to są mapy z multiplayer i single wygląda tak na przykład...
Nie. To są normalne korytarze, które się ciągną, prawda, w nieskończoność, na końcu jest boss. Aha. I druga sprawa, która wygląda słabo, to scenki przerywnikowe, w których widać taką pikselozę, że jeszcze chyba takiej pikselozy nie widziałem w żadnej grze.
Ale to przez to, że filmy są skompresowane źle?
Nie, chyba tak jest po prostu, wiesz, tak za dużo zrobili zbliżenia na te roboty, wiesz, wszystko się rozlazło w takie wielkie kwadraty. Mhm. Także to wyglądało bardzo słabo.
To trochę szkoda.
Ale muzyka jest niezła, taka...
A, czy no, głosy...
3 plus, które... No.
Czy głosy
są podkładane przez tych oryginalnych aktorów, tak.
To super.
Na końcu jest... nawet jest ta piosenka tego gościa oryginalna z takim artem kreskówkowym, więc to wygląda naprawdę nieźle.
Nie, bo na przykład Optimus Prime albo Starscream, no to mają świetne głosy, nie?
Tak. To są podkładane oryginalnie przez tych aktorów. Tą grę polecam głównie dla multi. Jest naprawdę niezłe. Multi jest niezłe. Single jest średni. Koło jedynie to trochę lepiej.
No, bez rewelacji.
Bez rewelacji, no taki średniak.
Same średniaki w te wakacje wychodzą, no. Oprócz oczywiście Monkey Island.
Tak jest, właśnie oni teraz tak mam wrażenie, że rzucili taki trochę krepów przed tym sezonem ogórkowym, żeby im się udało to sprzedać, bo inaczej to wątpię, żeby to miało jakieś powodzenie, bo następną grą, którą kupiłem jest gra Singularity. Gra była tańsza o $10 w sklepie, więc to już coś mówiło. I dodawali do niej prototype, co już dużo mówi.
Ojej.
O tej grze. No.
Cholera, to tam znaczy... w Stanach prototype rozdają, a ja go do tej pory nie mam. No.
Ja też, ale nawet nie chcę mieć, bo strasznie mnie zniechęciło.
Ja już mam dwa. Każdy ma zdanie. Jak czytałem, zanim ta gra wyszła, o niej czytałem, to były takie wzloty i upadki. Albo się zachwycałem, że o, to może być ciekawe, ale zaraz pojawił się artykuł, że to nie wygląda zbyt ciekawie i tak moje emocje opadały i rosły i opadały. Mhm. Niestety zatrzymało się na tym, że gra jest raczej słaba. No. Grafika wygląda słabo, już pierwsza scena w takim helikopterze, co lecimy i patrzymy na taką obrzydliwą plastikową twarz naszego kompana. Już mnie... odrzuciło tak trochę. Mhm. Tak powiem. Historia jest oczywiście klasyczna. To jest taki science fiction amerykański podczas zimnej wojny z Rosją. Czyli Rosjanie wykopują coś na dziwnej wyspie, która się nazywa Katorga 12, czyli jakiś użytkownik z Twittera. I wykopują minerał, dzięki któremu mogą cofać czas i kombinować czasem. I oczywiście dzieje się coś strasznego i my, wspaniały Amerykanin, lądujemy jakoś przypadkowo na tej wyspie i próbujemy rozwiązać, co to się stało. Dlaczego tak się historia pokręciła, że teraz Rosja jest mocarstwem?
Nie wiem, ktoś wykopuje z głęboko z ziemi jakieś skrzynie, które są pentagramy, Bóg wie co jeszcze, a potem się dziwi, że coś złego z tego wynika. No.
Nie, to nie jest pentagram, to są takie ładnie oszlifowane kryształki pomarańczowe, które nagle wybuchają.
Ty nawet wyobraź sobie, wykopiesz
całą historię na świecie. No,
zobaczysz coś takiego zakopanego w ziemi, to ja pierwsze co bym pomyślał, to musi być jakiś dobry powód, dlaczego to jest w tej ziemi, prawda?
Nie, ale oni, wiesz, to było wszystko na początku, było okej, okay, wiesz, oni zrobili bazę na tej wyspie, tam zaczęli rodziny wszystkie rosyjskie z żołnierzami sprowadzać. Wszystko takie, możemy oglądać co jakiś czas filmiki poukrywane, takie bardzo amerykańskie, nie rosyjskie, tylko właśnie amerykańskie, gdzie tam całe szczęśliwe rodziny rosyjskie na tą wyspę przypływają, takie kreskówkowe jak w Falloutie, takie filmiki. Aha. Że szczęśliwe i wszystko pięknie i tata cofa czas i pojawia się na czas, na kolację i w ogóle wszystko jest pięknie. Także to tak bardziej Ameryką zaśmierdziało niż Rosją, no ale no, nie wiem, tak się zmieniła historia na świecie, więc nie chciałem się tego czepiać. W każdym bądź razie gra na początku zaczyna się strasznie nudno, bo daję tam tylko broń, a strzela się słabo z tych broni. Też zero oczywiście odrzutu jakiegokolwiek, więc to jest normalka w takich grach. Trochę lepiej zaczyna się, jak dostajemy to urządzenie, dzięki któremu możemy sami tam mieszać z tym czasem.
Znaczy, pozwól, że ci przerwę. No. Powiedz mi, czy to jest jakaś alternatywna wersja rzeczywistości, w której na porządku dziennym jest technologia cofania czasu, czy to jest raczej jakiś tajny projekt?
Nie, no to już jest, wiesz, jesteś już w tej zmienionej historii, gdzie Rosjanie rządzą i potrafią zmieniać czas.
Aha, no o to mi chodziło, czyli Rosjanie...
Ty próbujesz Stalina z powrotem przywrócić na tron, bo teraz rządzi jakiś zły Demieciew, czy coś takiego w tym stylu. No. Także dają ci to urządzenie, dają ci praktycznie wszystkie te umiejętności już na dzień dobry i tu zaczyna się problem, bo tych umiejętności do przycisków w napadzie jest zbyt dużo. I zaczyna się problem, bo pod jednym przyciskiem, na przykład pod gałką prawą, mamy aż 3 moce. Mamy tak, jedno kliknięcie to jest jedna moc, kliknięcie przytrzymanie to jest inna, a szybkie 2 kliknięcia to jest trzecia.
No, szybkie 2 kliknięcia gałką to jest już niewykonalne.
Ty nie wiesz, czego odpalisz, wiesz? Chciałbyś jedno, ale zawsze wychodzi ci drugie. I to samo jest pod bumperami, wiesz, jedno przyciśnięcie to jest granat, 2 szybkie to jest zestarzenie z przeciwnika, a przytrzymanie to jest w ogóle zmiana czasu i coś tam jeszcze, więc co chwilę włączałem coś innego.
A to nie ma tak,
nigdy nie udało mi się to, co chciałem.
A to nie jest tak, wiesz, zestarzenie przeciwnika to nie jest taki, wiesz, I win button, co? Atakuje cię 10 chłopa, a ty ich wszystkich zamieniasz w proch?
Tak, no tylko masz, wiesz, tylko to ci się rozładowuje to urządzenie i musisz czekać, aż się naładuje, więc...
Oczywiście, to musi mieć... Nie da się, musi chodzić na baterię, oczywiście.
To się musi naładować, to nie możesz wszystkich...
Sorry, zagalopowałem się. No.
Od kiedy ty grasz w gry komputerowe?
Nie, no, zapomniałem, no właśnie zapomniałem.
No, proszę cię.
Przecież to gra jest.
Więc tak wygląda cała gra, nic ciekawego się po drodze nie dzieje, dochodzimy do ostatniego bossa, oczywiście cofamy go w czas, siebie, wszystko się kręci, są 3 zakończenia i właściwie tyle.
Tak pamiętam, to chyba na podcaście Shack News u Garnetali była fajna dyskusja a propos tej gry, że któryś z tych gości się pytał, czy są jakieś twisty, czy jest coś fajnego w tej grze. To ktoś zaproponował, że można zrobić tak, że można wystrzelić kulę, która się cofnie w czasie i zastrzeli rodziców przeciwnika, z którym walczysz, także możesz go zabić w ten sposób.
To by ułatwiło. Bo właśnie nasz bohater potrafi się cofać w czasie i w przyszłość, ale niestety nie w jakieś kluczowe momenty, tylko takie 5 minut po. Nigdy tak do końca mu się nie udaje dobrze cofnąć, żeby coś naprawił.
Wiesz, bo to ta technologia jeszcze taka niedopracowana, myślę, że w
dwójce... No, rosyjska, no to się nie ma co dziwić.
Wujza na pewno będzie można.
Gra by się mogła w ogóle zacząć od tego, że może by się cofnąć do tego czasu, kiedy znaleziono ten artefakt i zastrzelić wszystkich, którzy go odnaleźli. No i byłby koniec gry. No.
No, ale do tego dochodzi pełno bugów, typu wiesz, właśnie wchodzenie po drabinie, gdzie chcesz zejść na dół i nie wiesz, którym się to robi przyciskiem, jakieś zaplątywanie się w beczkę, która leży na ziemi, że, nie, że musisz zrobić restart.
No ale to tak. Dziwne, bo Raven to jest w sumie przyzwoita firma. Oni robi, pamiętam, zawsze...
No ale właśnie ja też tak myślałem, ale wiesz, z każdą grą, którą oni wydają, to takie zaufanie do nich, wiesz, coraz bardziej spada już. Po tym ostatnim Wolfensteinie to już myślałem, że naprawdę już nic gorszego nie wyjdzie. No i na szczęście ten singlet nie jest gorszy niż Wolfenstein, ale też nie jest to jakaś rewelacja. To też taka gra, że jak możecie, to pożyście, a jak nie, to
zobaczymy. Ja poczekam, aż stanie na Allegro, a Mike tradycyjnie znajdzie na Allegro kogoś, kto mu pożyczy, tak?
Połowa achievementów to jest single, a druga połowa to jest multi. Grę skończyłem, kupiłem we wtorek, skończyłem w czwartek, próbowałem odpalić multi i nikogo nie było online, więc multi nie pograłem w ogóle, więc wam nie opowiem.
Okay. Ale to z drugiej strony, skoro nikt nie gra, to łatwiej nam będzie się umówić na robienie achievementów, bo tylko jeden serwer będzie z nami dwoma, także...
Jeżeli jeszcze będą jeden trzymać. No. Także to jest Singularity i darmowy prototype. Następną grę, którą kupiłem, z której jestem bardzo dumny, bo ją wycelakowałem.
No, to wiadomo.
Lego Harry Potter. Nie będę wam o tej grze opowiadał, bo to jest klasyczne Lego, tylko że...
Nie, to będziesz opowiadał, czy nie, bo nie wiem, czy zrobić sobie herbatę.
Nie będę opowiadał.
Okej, to może zostać.
Klasyczne Lego, niczym się nie różni od Gwiezdnych Wojen i Indiana Jonesa, tylko po prostu skórkę Harry'ego Pottera. O. Ale oczywiście każdy szanujący się achievement hall musi tą grę skończyć, bo bardzo prosty cel.
Ile tam jest achievementów w ogóle w Harry Potterze?
3.
Nie, no jest więcej, ale one wpadają naprawdę jeden za drugim, więc to wystarczy przejść grę.
Ja mam Lego Indiana Jones, grałem w niego chyba dwie godziny z siostrą i mam chyba tylko dwa achievementy. Ja nie wiem, skąd.
No bo widzisz, w tą grę trzeba umieć grać. To jest taka gra, że na początku nie wpada nic, bo musisz odblokować te wszystkie postacie, które potrafią otwierać specyficzne miejsca, tak? Jak w Metroidzie, a potem to już leci jak wodospad. Wpadają, wiesz, achievementy jeden za drugim, bo wszystko jesteś w stanie otworzyć, wszędzie wejść i dostajesz achievementy jeden za drugim.
Nie dla mnie.
No, sorry.
I grałeś jeszcze w jeden hicior?
I grałem w jeden hicior, hit lata 2010.
Ale czy aby na pewno hicior?
No, spokojnie. Ja tu palcami robię znak cudzysłowie, ale wy tego nie widzicie. Chodzi mianowicie o Crackdown 2. Czyli nadzieja Microsoftu i ekskluzyw na Xboxa. Hit 2010, Crackdown 2.
Killer app?
Killer wszystkiego.
Graliście w
Ja nie grałem, ale widziałem w gameplayu.
I to jest to samo co w demie, tylko bez tego licznika 30-minutowego.
Cholera.
Nic się nie zmieniło. Jest słaba grafika. Znaczy, to jest gra, która przede wszystkim polega na tym, żeby zbierać kulki, które są w tym mieście. To jest główny, moim zdaniem, taki był cel autorów tej gry. Tą historię, którą tam wrzucili, i teraz znowu robię znaki cudzysłowia palcami, historię, wrzucona jest na siłę, ponieważ polega ona na tym, żeby... Znaczy, ja myślę, pierwsza misja jest taka, że musimy włączyć ileś tam nadajników w mieście całym, na tej wszystkiej mapie, tak? I sobie myślę, no ciekawe, co będzie potem, jak ja to wszystko włączę. Więc ja to włączyłem i pojawił mi się The End. Skończyłem go.
Aha, to widziałem recenzję na Game Trailers. Zrobisz te kilka questów i jest koniec gry.
Jest koniec gry, tak. Dokładnie, parę godzin i skończyłem ten. I teraz właściwie zostało mi zbieranie kulek. To jest cała gra.
Ona dalej jest tak głupia jak jedynka.
Teraz w grze, w którym wszystko polega na zbieraniu kulek, czyli właściwie na wspinaniu się, bo one są zazwyczaj na takich miejscach, gdzie ciężko się dostać, prawda? Mhm. jest totalnie zwalone wspinanie się. Totalnie. Ta postać, nie wiem, chyba jest rzut kostką, czy ona się złapia parapetu, czy nie.
No nie, no, to nie jest alfa protokół, nie, nie przesadzaj.
No, no dosłownie, no bo nigdy nie wiesz, czy on się złapie, czy się ześlizgnie i musisz zacząć w cały budynek od, wiesz, od fundamentów się wspinać. Więc to jest tak irytujące, że się w pale nie mieści, no.
Ale to...
Wiesz, najgorsze jest to, że te kulki właściwie widać wszędzie. Możesz sobie je na mapie włączyć takim przyciskiem, gdzie je tam przez chwilę widać. I dla ludzi z OCD, takim jak ja, że muszą wszystkie takie kuleczki wyzbierać, to jest po prostu tragedia. Bo ja się próbuję wspiąć na jakiś wieżowiec, już jestem prawie na dachu, już prawie ją widzę, po czym postać postanawia, że jest rzut kostką jeden i on spada na sam dół. I zaczynamy od początku. Do tego, żeby jeszcze było ciekawie, dorzucili nam kulki, które spieprzają.
To znaczy?
Jest taka zielona kulka, do której podchodzisz, ona...
Ale jak... One tak robią, pokazują język, złap mnie.
Tak, one robią na i wiesz, i są już na drugim budynku. A ty nie możesz skoczyć, tylko musisz zejść, wejść na ten drogi i ona robi na i już jest gdzieś dalej. Więc, żeby ją dogonić, musisz zbierać te kulki, które nie spieprzają, żeby sobie doładować skoki, bieganie i całą tam resztę. No i właśnie na tym polega cała ta gra. To jest sens Crackdowna 2.
Ale super.
Czyli zorganizuj sobie sam swoją własną rozrywkę.
Tak.
A to ma taką samą głupią fabułę, jak była w jedynce, czy tu nie ma...
Jaką fabułę? No masz
włączyć... Była fabuła 10... przecież w jedynce.
Masz włączyć 10 przekaźników. A. To jest fabuła.
Okay.
10 na końcu przycisków. Pojawia się... Uwaga, spoiler, pojawia się filmik, będzie trzecia część.
Ojej. Wszystkie kulki będą spieprzać.
Nie, przekaźniki będą spieprzać.
Więc ja jestem no, rozczarowany tą grą. Znaczy no wiedziałem już pode mnie, że to będzie krapulec, ale no...
Nie, ale 200 punktów wpadło, więc trzeba było odblokować.
Ale wpadły mi te achievementy w tym demie. To zrobili.
A to takie chamstwo jest, nie? Z tymi achievementami w demie.
Ale mówiłem ci przecież, idziesz do GameStopa, pożyczasz grę, wkładasz ją do czytnika, zalicza ci 200, później idziesz, wracasz, oddajesz ją. No.
No.
Ale dzięki Bogu była $10 tańsza niż normalnie, czyli kosztowała $49, więc to jeszcze to jakoś pójdzie.
No, u nas też ona jest w budżetowej cenie, także.
No ale to bardziej, jeśli widziałem, że koszulkę i takie te przypinki
dostają. Niskobudżetowej.
Niskobudżetowej, tak, bo będzie potem...
I tutaj nawet im się nie chciało koszulek drukować. Nie no, wiesz, smutne jest to, że jest to ekskluzyw na Xboxa i że oni się takim chwalą, bo
ale z drugiej strony, czy oni się chwalą? Nie ma jakiegoś szału.
Oj, tak? Proszę cię, no jak wejdziesz na Twittera tych wszystkich ludzi z Xboxa, to tam po prostu jest...
Major Wilson tam pisał, że 4 miliony zabitych freaków od czasu
Abudema. Albo, och, ciężka praca, idę do domu i będę zbierał kulki.
No. Chciałbym nic zapłacić za to.
Ale rzeczywiście, na PlayStation dużo lepsze są te ekskluzywy ostatnie, które...
A jeszcze jest jazda pojazdem. Można jeździć samochodami i jest to jazda gorsza niż w Just Cause 2. Nie myślałem, że to jest możliwe, ale...
A to dziwne, to ciekawe, bo w jedynce była lepsza niż w Just Cause 2.
No, to tutaj... Znaczy mam wrażenie, że dwójka jest dużo gorsza niż jedynka, więc to jest jedna z tych gier, gdzie zamiast coś naprawić, to udało im się zepsuć.
Nie no, wiesz, gry poszły 2 lata.
O jest, zapomniałbym o najbardziej fantastycznej rzeczy, czyli o tym auto-aimie, który jest tak fantastycznie zrobiony, że łapie na przykład nie przeciwnika, który jest 3 metry przed tobą, tylko beczkę, która jest za ścianą.
O,
ekstra.
Czyli tam się nie celuje, tak, w ogóle?
Nie. Tam jest auto-aima i się tylko modlisz, jest rzut kostką, czy ci złapie na przeciwnika, czy na samochód cywilny, który jedzie gdzieś tam.
No tak, bo ty masz tam zbierać kulki, a nie strzelać.
No.
To jest strzelanie, to jest taki feature, wiesz. No.
Więc wiesz, dwie najważniejsze rzeczy, czyli strzelanie i spinanie się polega na rzucie kostką. Także.
Super.
No.
Czyli co?
Nie, tak naprawdę nie mamy żadnej gry w tym tygodniu.
Znaczy, jeżeli miałbym metodą kup, nie kupuj, pożycz, to chyba raczej bym powiedział nie kup.
I w tym momencie Wojtek spuścił wzrok i przeleciałem mu te $49, które wydał na Crackdown.
Czas zwolnił, przed oczami zobaczył, na co mógł wydać tyś idolcy.
Gorzej, że oni takie gry robią, no jeszcze się tym tak podniecają strasznie.
Mhm. Być może oni zaczęli tego Crackdowna zaraz po premierze jedynki, no i myśleli, że zdążą, a tu nie wyszło.
Nie, no wiesz, po prostu trzeba było się załapać na lepszy deal.
Teraz jest. I oni jeszcze próbują to sprzedać jako fantastyczna gra dla czterech osób. No tylko ja się pytam, na czym polega zbieranie kulek w cztery osoby? Co, jedna zbiera, a trzy się patrzą z dołu?
No i dopingują.
Fiwatują?
Nie, no tak, bo tam to jest bez sensu, bo nie ma wspólnych achievementów, nie ma żadnego motywatora do grania razem. Nie ma tak, że masz jakieś misje na przykład.
Nie ma wspólnych. Jedynie jesteś w mieście i zbieraj razem kulki albo strzelaj do przeciwników.
Oczywiście, jak ja podniosę kulkę, to ona się liczy tylko mi, a nie wszystkim.
Znaczy, u ciebie ona znika, ale u mnie ją dalej widzę i mogę ją podnieść.
Aha, nie, wiesz, no gdyby tak było, że jak ty podniesiesz kulkę, to się zalicza podniesienie wszystkim, no to jeszcze miałoby
sens. Nie, sorry.
Ale to by ludzie za szybko...
Tak to byś wchodził do gry kogoś, kto wyzbierał wszystkie i wiesz...
Nie no, chodzi mi o sam proces podniesienia, nie? Ale jasne, to wtedy byłby power leveling, czyli na przykład wziąłbyś kolesia, który potrafi fruwać doleci w każde miejsce i zbierze ci w 20 minut kulek, tyle co ty byś polował przez dwa...
Właśnie też mi właśnie to ciekawi, jak wygląda dołączanie się do gry, wiesz, kogoś i kogoś do ciebie, czy no, tak on jak... nie ma już tych kulek, które zebrałeś, czy...
No tak jak ustaliliśmy, łączysz się do kogoś w grze, zabijasz go i uciekasz. No.
I uciekasz, no.
I wychodzisz z gry. I tylko tak, czekasz
to rzeczywiście może być dobry.
I tylko czekasz na negatywną opinię potem pod swoim
profilem. Aha, jest też taka sytuacja, że jeżeli zabijasz cywilów, to oni po jakimś czasie napuszczają na ciebie tych innych agentów, bo nie wolno zabijać cywilów, tak?
Więc też nie wolno było.
Challenge'em jest nie zabicie kogoś, jak masz rakietnicę atomową i wiesz, a wszędzie latają cywile i między nimi latają przeciwnicy. Więc to jest po prostu tak głupie. Właśnie przez całą grę polują na ciebie agenci, no bo cały czas zabijasz przeciwników. Jedziesz autem, a na ulicy stoją ludzie, więc musisz po nich przejechać, no bo nie da się inaczej.
No, głupi ludzie, no.
I taki irytujący głos tego gościa, który wszystko komentuje, jest po prostu... Och, już mam dość tej gry.
A czyli cały czas jestem komentujący?
Tak, no bo masz tą główną misję, która okazała się główna, czyli włączenie tych
główną i jedyną misję.
Jedyną, tak, główną i jedyną misję. I ten facet co minutę powtarza, że musisz to zrobić.
No, żebyś nie zapomniał czasami, tak?
Możesz spokojnie sobie kulek zbierać przed, bo ten facet co minutę powtarza, że musisz włączyć te przełączniki.
No.
Dla świętego spokoju poszedłem, włączyłem to badziewie, no i skończyłem grę.
Tak, koniec gry.
Koniec gry.
Nie możesz tylko wziąć nową grę, a tam zbierz, włącz przełącznik.
Nie, no możesz odpalić dalej grę i sobie zbierać te kulki, ale mi się już nie chce, no. Ja myślałem, że coś ta gra jednak więcej oferuje niż włączenie 10 przełączników.
A teraz pomyśl, jak ty byś się wkurzył, gdybyś na przykład postanowił najpierw zebrać wszystkie kulki, żeby być dopakowanym i robić questy.
Jakkolwiek bym się wkurzył na końcu, no.
Zbierałbyś się przez tydzień, napakował się i potem, wiesz, wziąłbyś tego pierwszego questa, zrobił i byłby koniec gry.
No.
Nie, dla mnie to jest w ogóle, ja pierwszego Crackdowna też nie rozumiem, to jest dla mnie dziwna...
Właśnie pierwszy Crackdown mi się podobał, było, wiesz, coś nowego. Otwarty ten świat, to zbieranie tych kulek i ci przeciwnicy i to jakieś takie dopakowywanie tych... No, ale wiesz, ale to drugi tak, raz sprzedać tą samą grę.
Zwłaszcza, no, że się zmieniły czasy, no to była gra na start systemu, też jest trochę inaczej przyjęta.
Wiesz, a może to ma być na tego, na Kinecta coś, będziesz skakał.
Nie wiem co. Chcę zobaczyć, jak przed telewizorem wchodzisz na taboret i zeskakujesz z niego.
O, i spadasz ciągle, bo się nie złapałeś.
Musisz się spiąć na telewizor chyba.
No fajnie by było tak, można by sobie piramidkę z taboretów ustawić, trzeba by było po niej łazić, to bym...
Ostatni raz ja robiłem zamek z pufów i taboretów 20 lat temu, także nie mam zamiaru do tego wracać przy okazji premiery Kinecta.
O Jezu.
No dobrze. To co?
To był mój kącik krepowy.
Okazuje się, że Monkey Island jest szczerze polecany, tak?
Tak, a z takich pudełkowych, no to chyba Snajper.
I Harry Potter dla tych, którzy lubią gry Lego, tak?
Lego, no. A teraz będzie ciężko, bo się teraz zaczął sezon ogórkowy i w sumie no...
A nie, ja myślę o kolejnej partii krapów do zamówienia, także...
Ale pamiętajcie, że w tym miesiącu mamy jeszcze StarCrafta, w przyszłym już będzie Mafia chyba, tak? W sierpniu to już będzie sierpień?
Pod koniec sierpnia
no.
chyba.
Nie, no pod koniec sierpnia jest Kane and Lynch i Mafia 2. No,
tego samego dnia, nie?
No wiesz, a sezon ogórkowy jest wszystko przez Maddena, który wychodzi w Stanach i właściwie nic się nie sprzedaje w tym czasie, więc nikt nie wypuszcza gier.
No.
Chodzi o futbol.
Tak, 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 kojarzymy.
Futbol amerykański. Mhm.
Tak, wiemy.
No tak, dla tych, co nie ten.
Dla tych, co nie...
Futbol których, jest tylko jeden.
Dla których futbol się kopie, tak?
Tak, futbol się wcale nie kopie, tylko się trzyma w ręce.
Szczególnie nazwa mówi właśnie fut, czyli nogę, stopa, bol, piłka.
Stopa, piłka, wszystko masz, masz stopę, masz piłkę i możesz rzucać.
Spełniłeś warunki.
Wszystko jest logiczne.
W sumie masz rację. No dobra, to tym futbolowym akcentem będziemy chyba kończyć dzisiejszy podcast, bo mamy już sporo czasu na liczniku.
Mogę pozdrowić kogoś, bo znowu dostałem czeka. Chciałbym pozdrowić tym razem Gurafika. Znaczy gorąco pozdrawiam Gurafika.
Ale za co?
On ci jakieś gry pożyczy?
Za całokształt artystyczny.
Okej.
Także numer PayPala znają i...
Musimy założyć sobie taki forum ugatkowy PayPal i ten i...
Jeszcze nie masz?
No wiesz, bo to wszystko na moje konto idzie, a tak moglibyśmy w trzech czasami jakąś grę byśmy sobie kupili czy coś.
To ja myślę, że większy byłby problem z rozliczeniem się w fiskusie z tego.
Będziemy zbierać pieniądze i będziemy kupować paluszki to tam.
Tak. Na pewno wszyscy będą szczęśliwi z tego tytułu. No dobra.
Basta.
Koniec 18 forum ugatki. No i tyle. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Standardowo oczywiście.
Czołem.
Co ty możesz robić w piątkowy wieczór? Come on, czy nie masz czasu?
Ja? No nie będę komentował takich głupich. Ja pamiętam moje najgorsze wakacje ever to były te, jak mi się w czerwcu zwalił komputer, mi go oddali we wrześniu.
Ojej.
Nie przeżył. To moje najgorsze wakacje.
To musiałeś wychodzić z domu?
No właśnie, nie miałem co
na
robić.
Na słońce?
Skończą się wakacje, ludzie zaczną siedzieć przy kompie, to zupełnie inaczej będzie.
Ty, ale jak ja mam wakacje, to ja siedzę przy kompie. O co chodzi?
Wiesz, ja też.
Jeszcze raz, Alan Wake. To jest czyja wina?
Twoja wina. To jest moja wina. Nie mogę się zabrać na tą grę, bo ją wymaksowałeś. Ja teraz, wiesz, teraz nie mogę gorzej, tylko chcę też wymaksować. A boję się, że mi się to nie uda.
Boisz się, z nią zmierzysz.
No to uważaj, Wojtek, w pierwszym zaraz levelu, żebyś nie spadł ze skarpy, bo ja spadłem.
Jeśli tego poziomu hard, bo ja wiem, że ty jesteś hardcore, a ja tak nie.
Nie, powiem ci, że to jest wszystko kwestia opanowania mechaniki, wiesz? Tak mniej więcej
naprawdę? Nie tak mi nie gra? Nie.
Na początku to wiesz, stękasz zębami, do wszystkiego ci brakuje amunicji, a tak mniej więcej od połowy gry to jest tak, wiesz, latarka, szybko przełączasz się na strzelbę, 2 strzały ze strzelby, przełączasz się na latarkę, jeszcze raz świecisz, przełączasz się na rewolwer, 2 strzały, przełączasz się, wiesz, po prostu...
Zapamiętałeś?
Zaczynasz...
To było po latarce?
To przykład.
No dobra. Słuchajcie, co na obrazek?
Wojtek robiący cudzysłów paluchami.
Ha 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 ha